Zbliża się godzina 21:30.
Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Serdecznie witam wszystkich radiosłuchaczy, przy mikrofonie Lech Polakiewicz. Witam również panią Joannę, która realizuje dzisiejszą audycję, i naszych gości z Warszawy, państwa Elżbietę i Mirosława Wrotek, którzy będą dzisiaj mówić o edukacji finansowej dzieci. Także pani Elżbieta jest członkiem Rady do Spraw Apostolstwa Świeckich, Konferencji Episkopatu Polski. No i to, co robi, to będąc w małżeństwie, w jedności ze swoim mężem, który też jest tutaj obecny, więc obydwoje są zaangażowani w głoszenie dobrej nowiny. Serdecznie witam was.
Witamy.
Dobry wieczór, witamy.
Dobry wieczór.
Ciebie pozdrawiacie witamy. Swoje Państwa. Dzieci.
Pozdrawiamy.
Serdecznie pozdrawiamy. Serdecznie pozdrawiamy też naszą mamę, naszych bliskich i przyjaciół wszystkich.
Tych wszystkich, którzy słuchają dzisiejszej audycji.
No i cały kościół domowy, z którego razem się wywodzimy.
Jak najbardziej.
Edukacja finansowa dzieci. Czyli znowuż mówimy o dzieciach, ale również mówimy o wychowaniu. Dlatego, że mamy przygotować człowieka do samodzielnego życia. No i w tym życiu ma podejmować słuszne decyzje, również w dziedzinie finansowej, bo mamy wiele zgłoszeń, zapotrzebowań właśnie na sprawy związane z finansami. Ludzie są w tarapatach finansowych, zadłużeni, problemy ze spłatą i tak dalej. Także będą audycje na ten temat, cały szereg będzie audycji, ale również właśnie takie edukacyjne odnośnie dzieci. Też jest to bardzo ważna sprawa. To nie jest sprawa tylko ziemska, dlatego że te decyzje nasze ziemskie przekładają się na wieczność, bo to co dostajemy, to jest, zarządzamy tylko tym, bo wszystko, co dostaliśmy, to dostajemy od Boga. I mamy się tym dzielić. Również jeżeli jesteśmy w kościele katolickim, no to mamy obowiązek utrzymania tego kościoła. Także o tym trzeba dzieciom mówić, może nie tylko mówić, ale o tym już powiedzą państwo Elżbieta i Mirosław Wrotkowie. Prosimy bardzo.
Może zacznijmy od tego, że edukacja finansowa jest elementem w ogóle wychowania. W szerszym kontekście. Można się zapytać, po co mamy dzieci edukować finansowo? W jakim celu? Myśmy sobie postawili, można powiedzieć, takie dwa cele. Po pierwsze, aby umiały zarządzać finansami. I po drugie, aby w tym okresie jeszcze dzieciństwa, kiedy my się nimi opiekujemy, kiedy mamy też wpływ na ich decyzje, aby mogły zdobywać doświadczenie. Wyszliśmy z założenia, że małe dziecko, popełniając błędy, popełni błędy, które będą mało pieniędzy nas kosztowało, czy będą kosztowały, to będą mało kosztowne błędy. Natomiast już młodzież, jeżeli dopiero się zaczyna edukować, może popełniać błędy trochę bardziej kosztowne. No natomiast już dorośli ludzie popełniają błędy, które mogą nawet tysiące kosztować. I tak właśnie żeśmy sobie to zobaczyli, że małe dzieci to są błędy złotówkowe, nastolatki to są błędy, powiedzmy, w setki złotych wchodzące, a im starsi to są właśnie błędy już liczone w tysiącach. Jeżeli to są błędy związane właśnie podejmowaniem zobowiązań finansowych, to mogą iść i w dziesiątki, i nawet w setki tysięcy złotych. Więc ten pierwszy cel, aby dzieci umiały zarządzać finansami, to znaczy konkretnie, co by miały umieć robić? W naszym przekonaniu po prostu planować wydatki, przewidywać. Dziecko nie bardzo ma ochotę myśleć o przyszłości, bo dziecko żyje tu i teraz. Ja powiem szczerze, że ja bardzo bym chciała żyć tak jak dziecko i właśnie być tu i teraz. I na wielu rekolekcjach właśnie się tego uczymy, być tu i teraz. Bo to, co nas, można powiedzieć, dorosłych tak najbardziej nurtuje czy trapi, to jest zamartwianie się o przyszłość, tak, a jak będzie w przyszłości, i analizowanie błędów z przeszłości. Czyli my mamy niestety tendencję uciekania albo w przeszłość, albo w przyszłość, a dziecko przeżywa tu i teraz. Dlatego to planowanie, dlatego to myślenie, że coś kiedyś będzie, dla dziecka jest po prostu czymś trudnym, czymś abstrakcyjnym. I to my jako osoby dorosłe jesteśmy, myślę, że odpowiedzialni, ja to tak przynajmniej czułam, że jestem odpowiedzialna za to, aby pewne nawyki w dziecku wyrobić, w naszych dzieciach, aby wyrobić nawyki, kiedy później one będą już starsze i będą dorosłe, te nawyki już będą im towarzyszyły. W związku z tym nie będą dopiero się musiały tego uczyć, już żeśmy mówili w tych wcześniejszych audycjach, że wyrobienie nawyku to potrzeba od 30 do 60 dni, czyli wcale nie tak mało, to jest 2 miesiące. I często już człowiek starszy, mam na myśli nawet już nastolatek, to już się niecierpliwi. Natomiast małe dziecko, no po prostu wszystko przyjmuje tak w zaufaniu od rodziców, że rodzice wiedzą lepiej i w związku z tym łatwiej pewne nawyki się u dzieci wyrabia. Teraz jeśli chodzi o zdobywanie doświadczenia, to w jaki sposób to doświadczenie mają zdobywać? Otóż pierwsza sprawa, to musimy im powiedzieć, jak mogą tymi pieniędzmi zarządzać, czyli dać pewną instrukcję, jakieś podstawowe informacje. Dla nas takimi pierwszymi informacjami, które żeśmy przekazali dzieciom, to było układanie, można powiedzieć, najprostszego budżetu, jaki można sobie wyobrazić. Czyli mamy dochody, w tym wypadku pieniądze, które przeznaczamy dla dzieci, żeby tymi pieniędzmi zarządzały, no bo jeżeli chcemy ich czegoś uczyć, to musimy im dać narzędzia do tego, aby, znaczy środki, przepraszam. Narzędziem to właśnie ten będzie prosty budżet, ale musimy dać im środki, czyli po prostu jakieś pieniądze do zarządzania. I w związku z tym ten prosty budżet w przypadku naszych dzieci to były 3 słoiki. Lekcja 3 słoików, o której też już żeśmy kiedyś mówili. Coś zupełnie najprostszego, czyli podzielenie pieniędzy, którymi mają zarządzać, na 3 kubki. Pierwsza kubka to są darowizny, druga kubka to są oszczędności i 3. kubka to są wydatki. A że w słoiku te pieniądze ładnie mogą wyglądać, czy w przezroczystym słoiku widać, ile to jest pieniędzy, bardzo szybko. W związku z tym dlatego u nas to przyjęło taką właśnie formę 3 słoików. Druga bardzo ważna rzecz, poza tą instrukcją, że powiedzieliśmy dzieciom, aby te pieniądze rozdzielały na te 3 słoiki, czyli to jest ten najprostszy budżet dla małych dzieci, poza tą instrukcją, potem był przykład, a mianowicie przykład to jest nasz przykład. Czyli myśmy opowiadali o tym, na co my oszczędzamy, myśmy im opowiadali, w jaki sposób dajemy. Zresztą widziały nas w akcji wielokrotnie, jak żeśmy dawali, tak, pieniądze, czy na utrzymanie kościoła, czy mam na myśli właśnie ofiary, czy jakieś wspieranie ubogich, czyli jałmużnę. I to jest konkretnie przykład, czy jak mówiliśmy o wydawaniu pieniędzy, to też widzieli, że na zakupy idziemy z listą zakupów, czyli nie są to jakieś przypadkowe do koszyka wrzucane przedmioty, tylko że jest to zaplanowane, przemyślane i tak dalej, i tak dalej. To myślę, że o tych przykładach jeszcze będziemy mówić, prawda?
Ja myślę, że dobrze, żebyś, Ela, powiedziała słuchaczom, małe dzieci, to znaczy jak małe? Ile wtedy miały
lat? No to ty powiedz.
To się nazywa wkręcanie.
Tak, nie dam się kręcić.
Myśmy zaczęli edukację, jak nasze dzieci miały 4 lata. Uznaliśmy, jakoś wtedy tak, żeśmy już poczuli, że to jest ten czas, żeby zacząć z dziećmi rozmawiać na temat pieniędzy. I tak jak Ela powiedziała, żeby też poczuły w kategorii tych środków, które Ela powiedziała, czyli pieniędzy, że to nie są jakieś plastikowe po prostu czy aluminiowe krążki, które można sobie wrzucać gdziekolwiek, tylko że to jest coś, co ma jakąś wartość. My dorośli byśmy powiedzieli wartość nabywczą, czyli mogą za to coś kupić, na to coś wymienić. I to było takie pierwsze doświadczenie. Czterolatka, któremu rodzice, w tym przypadku my, czterolatków, bo mamy bliźniaki, więc to chłopaka i dziewczynę, więc mieliśmy niezły przegląd sytuacji, żeśmy wówczas, odpowiadając na kolejne pytanie, to ile? Nie tylko kiedy, od kiedy zacząć, ale ile? Na własnym przykładzie myśmy zdecydowali, że wówczas tym czterolatkom damy 4 złote tygodniowo.
Czyli tyle, ile lat, tyle tygodniowo otrzymują pieniędzy. Tylko ja muszę tutaj od razu, Mirku, zrobić uwagę taką, że to była nasza decyzja. Natomiast, znaczy nasza decyzja w tym sensie, że myśmy mogli tyle pieniędzy dzieciom dać, tak? Czyli biorąc pod uwagę 2 dzieci, to jest 8 zł tygodniowo, razy 4 to jest 24 zł tygodniowo. I teraz każda rodzina też musi zważyć swoje możliwości finansowe, tak? Bo być może, że są rodziny, które nie będą przeznaczać w ogóle jakichkolwiek pieniędzy przekazywać do zarządzania dzieciom, bo tych po prostu pieniędzy im będzie brakować. W związku z tym to, że my opowiadamy tutaj swoją historię, to nie znaczy, że to jest w tym momencie jakiś wzorzec, który jest do zastosowania w historii każdej rodziny. Każdy musi zważyć po prostu indywidualnie. Jedna rzecz jest na pewno jest... Aha, tak, Mirek mi pokazuje, że 4 razy 8 to jest 32. Tak, rzeczywiście. To 6 razy 4, 24. Masz rację. W każdym razie...
Ważna jest sytuacja indywidualna każdej rodziny, tak. I rozeznanie rodziców. Czy to jest ten czas, który mogą zacząć i czy w ogóle taką decyzję podejmują. My mówimy o naszym doświadczeniu, dlatego się tym dzielimy.
Na pewno jednej rzeczy mogę powiedzieć, o czym żeśmy się przekonali, że nawet jeżeli kogoś stać na dużo więcej, czy nawet na 2 razy 4 złote, to też musi zważyć, czy to jest uzasadnione w tym momencie, czy to jest w ogóle sensowne. W tym sensie, żeby dziecko zarządzało większą kwotą pieniędzy niż tak jak powiedziałam, niż to jest uzasadnione, dlatego że zarządzać nadmiarem, to też się trzeba najpierw nauczyć zarządzać, można powiedzieć, małym, tak? Nawet w Ewangelii jest, Pan Jezus to wyraźnie powiedział, że kto jest wierny w małym, to będzie wierny i w dużym, więc też przesadnie, jeżeli damy dzieciom do zarządzania zbyt dużymi kwotami pieniędzy już na samym początku, bo jesteśmy bogaci, bo mamy, to wcale niekoniecznie zrobimy dzieciom dobrze. To tylko ja taką chcę powiedzieć uwagę.
Ja bym uzupełnił, bo tak jak Ela wymieniła te trzy takie etapy czy stopnie, jeżeli chodzi o zdobywanie doświadczenia, czyli tam była przekazywanie pewnej instrukcji, jak zrobić, potem przykład, jak ja to robię i trzecim elementem po instrukcji, przykładzie było zaangażowanie, czyli daj mi to zrobić. to już jest włożone trochę w usta dzieciaka, żeby miał szansę po prostu sam podoświadczać, sam popróbować. To jest bardzo istotne. Te etapy się wciąż przeplatały, bo kiedy mówimy małe dzieci, to powiedzieliśmy, od kiedy zaczęliśmy, ale to jaka jest granica, gdzie my żeśmy, jaki jest ten zakres, kiedy mówimy małe dzieci, myśmy sobie określili, że to jest między 4 a 13 lat. W naszym wypadku było tak, że dzieciaki miały też waloryzację tego kieszonkowego. Waloryzacja polegała na tym, że w rocznicę zawsze ich urodziny, była waloryzacja o 1 zł. Czyli jak były 5, to było 5 zł tygodniowo, 6 tygodniowo. Potem same już nas poprosiły, żeby to może nie było tygodniowo, ale miesięcznie. Kwota też się zrobiła wyższa, a potem przeszliśmy do kolejnego etapu, o którym później powiemy.
Ale ja tutaj chcę uzasadnić to, o czym przed chwilą powiedziałam, że zarządzanie większymi kwotami przez dzieci jest bezzasadne. Dlaczego? Bo jeżeli dziecko ma te 4 zł na tydzień do zarządzania, tak? I powiedzmy, z tego niech 50 groszy, czy tam 40 groszy, czyli 10%, to stanowi ta część na darowizny, którą będą mogły zabrać do kościoła na przykład i wrzucić na ofiarę, czyli zostaje im do zarządzania 3,60 zł. Z tego niech na przykład 60 groszy, no trochę więcej, tak, 80 groszy, niech odłożą na oszczędności, czyli też nie będą wydawać od razu, tylko niech sobie tak przez te tygodnie pooszczędzają, to w skali roku też już robi konkretną sumę, to tak naprawdę do zarządzania im zostanie, teraz tak, tam było 40 groszy, 80 groszy, czyli złote 20 i odejmijmy od 4 zł, czyli mamy 2,80 zł, tak? I teraz tak, za te 2,80 zł co dziecko w ciągu tygodnia może kupić? Ja wracam do czasów, kiedy nasze dzieci były małe, bo powiem szczerze, że teraz nie wiem, co małe dzieci mogą kupować za 2,80, ale ja pamiętam, że były takie kolorowe kulki. I jak dzieci szły i akurat widziały taki automat z taką kulką, to zawsze było: kup mi tę kulkę. I to zaangażowanie polegało na tym, że ja powiedziałam: nie, ja ci nie kupię tej kulki, ponieważ masz już 5 takich kulek, tylko że w innych kolorach. A dziecko się upiera i mówi: ale ja chcę mieć jeszcze taką kulkę, bo takiej nie mam i to jest cudowna kulka. I wtedy właśnie ta wartość, znaczy ta nauka właśnie wartości nabywczej pieniądza polega na tym, że wtedy ja mówię: ale dostałeś przecież kieszonkowe, tak? Jeżeli ci tak bardzo zależy na tej kulce, proszę bardzo, kup sobie tę kulkę za swoje kieszonkowe. I otóż dziecko wobec tego jest przeszczęśliwe, że pomimo, że mama się nie zgadza na kupno kulki, to ono sobie może kupić taką kulkę, prawda? I wydać, nie wiem, złotówkę, 2 zł, no jakoś tak to było. I powiedzmy, że latem wychodzimy na spacery z dziećmi codziennie, tak? I one codziennie koło takiego automatu z kulkami przechodzą. W związku z tym mają szansę codziennie taką kulkę kupić. Otóż nie, bo jeżeli mają 2,80 zł, to się bardzo szybko nauczą, że nie wystarczy im pieniędzy na codzienne kupowanie takich kulek, tak? Że albo trzeba zaoszczędzić, albo po prostu poczekać do następnego tygodnia i o to chodzi. Natomiast jeżeli dzieciom damy zbyt dużą kwotę do zarządzania, to one nigdy nie poczują, po pierwsze, że pieniądze się kiedyś skończą, tak? I że trzeba rzeczywiście planować. A naszym zadaniem właśnie uczenie ich zarządzania po prostu w taki sposób racjonalny.
Czyli to była też taka nauka tego doświadczenia. Wydam, to znaczy nie mam. Po prostu słoik, widać dno i jest pusty. Bo tak jak później z portfelem jest, tylko że to później jeszcze czasami bywa, takie są akcje ratunkowe pod tytułem różne kredyty i inne historie, ale do tego staraliśmy się jakoś nie doprowadzać. Natomiast jeszcze kolejne były doświadczenia, zdobywanie doświadczenia, też w kategorii takiej uczę odpowiedzialności. Tak jak tutaj Lech powiedział, uczę też pewnej hojności, uczę się dzielenia. Nasze dzieci tak były uczone, że z tego słoika, w którym była dziesięcina,
darowizny
generalnie, może tak, jak wychodziliśmy na niedzielną mszę, to żeśmy im przypominali, żeby brały stamtąd pieniążki, które potem mogą złożyć same już na ofiarę, na tacy podczas zbierania kolekty. Oczywiście było tak, że trwało to bardzo długo. Nawet ten nawyk wyrabianie go trwało dużo dłużej niż Ela tutaj mówiła. W naszym przypadku to chyba ponad rok, grubo jakoś, tak? Zanim się nauczyły pamiętać o tym, żeby dawać, biorąc ze swojego słoika, ale też były takie momenty, w których to nie było tylko dawanie na tacę, bez gonitwy przez cały kościół do rodzica, żeby on ze swojego portfela wyjął zamiast dziecko ze swojego słoika. Były też takie momenty, w których widzieliśmy, że dzieciaki biorą pieniądze, bo pamiętały na przykład, że gdzieś tam przy cmentarzu albo przy wyjściu z kościoła były osoby, które prosiły jakoś o wsparcie. To było coś niesamowitego, że takie poruszenie. One owszem widziały nas w akcji, że my mamy taki odruch serca i dawały, więc to też było bardzo ważne. I kolejne takie doświadczenie to była nauka cierpliwości. Że nie od razu, to co Ela powiedziała, ponieważ nie miały nadmiaru, nie od razu oznaczało cierpliwie muszę oszczędzać. Czyli nie wydawać tego słoiczka, w którym miałem zapisane wydatki, tak? Tylko po prostu oszczędzać, żeby nazbierać na coś, co później będę chciał kupić.
I teraz rodzi się pytanie, czy jakieś myśmy stawiali warunki dzieciom, aby dać im to kieszonkowe? Otóż nie. Myśmy uznali, że dajemy kieszonkowe za darmo, mimo że no, my musieliśmy i nadal musimy zarabiać pieniądze, tak? Ale w tym okresie tak przyjęliśmy, że dostają za darmo, że nie muszą zapracować, czyli nie było to uwarunkowane ocenami, nie było to uwarunkowane wykonywaniem obowiązków, chociaż też znamy przykłady rodzin, w których to jest różnie ustawiane, bo u naszych znajomych na przykład nabycie prawa do właśnie kieszonkowego, czy później do utrzymaniowego, czyli już jak dzieci są starsze, zaraz o tym powiemy, musi być poprzedzone wypełnieniem przez nich obowiązków i te obowiązki też są konkretnie określone. No u nas było tak, jak było, dlatego że myśmy wiedzieli, że obowiązki, które żeśmy rozdzielali pomiędzy siebie, były przez dzieci też rzetelnie wypełniane. W związku z tym no jakoś tak nie widzieliśmy potrzeby warunkowania tego. Natomiast też wychodziliśmy z założenia, żeby to kieszonkowe, czyli na tym pierwszym etapie, nie było za wysokie, właśnie po to, żeby dzieci motywować też do jakiejś zaradności, bo nadmiar niestety, ale motywuje właśnie, nie motywuje, rozleniwia. Tylko rozleniwia. Natomiast jeżeli dziecku brakuje środków, a już zna wartość nabywczą pieniędzy, no to wtedy rozgląda się, szuka różnych możliwości i stara się po prostu zarobić pieniądze poza tymi, które otrzymuje od rodziców. W związku z tym myśmy też takie warunki stwarzali, czy podpowiadali, w jaki sposób mogą na przykład w domu zarobić pieniądze, ale to już już na kolejnym etapie, bo to nie dotyczyło takich bardzo małych dzieci, tylko już jak były nastolatkami. Natomiast ja powiem tak, tutaj Mirek podał taki przedział wiekowy, małe dzieci 4 do 13 lat. Skąd ten wiek 13 lat nam wyszedł? Otóż nam wyszedł 13 lat dlatego, że są pewne narzędzia dostępne dla dzieci od 13 roku życia. Otóż niektóre banki oferują młodzieżowe konta oszczędnościowe. Owszem, jest bank, który nawet dla mniejszych dzieci udostępnia taką możliwość oszczędzania i już uczenia się zarządzania pieniędzmi. Natomiast bardziej powszechne to jest od 13 roku życia. I myśmy z takiej opcji skorzystali. I ten okres już od 13 roku życia był okresem, kiedy były właśnie założone dzieciom konta. Do tego konta miały karty i zaczęły uczyć się używania po prostu, znaczy płacenia pieniądzem plastikowym. Z tym, że myśmy zrobili to w ten sposób, że znowu przeszliśmy te trzy etapy. Instrukcje, przykład i zaangażowanie. To znaczy najpierw było wytłumaczenie, jak to działa. Potem widziały, jak my płacimy. A potem z kolei pamiętam, że pierwsze buty chyba jak kupowały, to właśnie było tak, że myśmy przy nich byli i patrzyliśmy, jak ta transakcja przebiega, tak? I mogły właśnie zapłacić. I to było bardzo fajne. Na przykład nie doszliśmy do nauki wyjmowania pieniędzy z bankomatu i w sumie zostaliśmy zaskoczeni, bo córka któregoś dnia właśnie przyszła i powiedziała, że się zanim myśmy właśnie to ją nauczyli, to powiedziała, że była zmuszona się sama nauczyć. Otóż, bo w jakimś sklepie chciała chyba książkę kupić i po prostu terminale padły i tylko można było wykonać transakcję gotówkową. A ona pamiętała, że tam na dole gdzieś jest bankomat stoi i po prostu poszła i czytając tę instrukcję sama po prostu te pieniądze wyjęła i zapłaciła gotówką. Więc teraz to jest bardzo powszechne, tak, że my taki w ten sposób płacimy. W związku z tym myśmy uznali, że nasze dzieci też powinny to umieć. I powiem, że tak jak to można powiedzieć, jak myśmy, nie chodzi o to, że myśmy porównywali po to, żeby porównywać, ale ponieważ żeśmy na ten temat rozmawiali, to nasze dzieci rzeczywiście były w klasie chyba jednymi z pierwszych, które potrafiły, że tak powiem, w ten sposób posługiwać się pieniędzmi.
Ja chciałem powiedzieć o transakcji wiązanej. Troszeczkę się cofnąć. Transakcja wiązana nazywa się baby born. Mamy albo tatusiowie, które mają córeczki w odpowiednim wieku, doskonale wiedzą, co się kryje za tą nazwą. Jest to nazwa uroczej lali, która potrafi zrobić wszystko dosłownie. Płacze, śmieje się, można ją przewijać i tak dalej. I na taką lalę zachorowała nasza córcia. Pamiętam, że nam głowę suszyła bardzo długo. Odkładała też na tą lalę dosyć długo, bo lala była dosyć kosztowna. Nie wiem, chyba
ponad 200 zł. Natomiast to, co nam się udało, że tak powiem, znaczy do czego udało nam się ją przekonać, to, żeby nie kupowała w sklepie, w którym ją widziała i koniecznie chciała, bo akurat w tym była droższa.
Wtedy Weronika miała?
Już nie pamiętam, powiem szczerze, tak o 10, tak jak się jeszcze dzieci interesują lalkami.
O
10 lat, myślę. Więc to, co udało nam się ją przekonać, to żeby przynajmniej pojechała do sklepu, w którym tą lalkę żeśmy widzieli w mniejszej cenie.
Więc wydała na to Weronika chyba wszystkie wówczas swoje
oszczędności
i była przeszczęśliwa. Szczęście trwało jakiś tydzień, mniej więcej. Po czym lala zaczęła po prostu jakoś jej się nudzić. Lala jej się znudziła, ale w międzyczasie i powędrowała gdzieś do kąta, ale w międzyczasie pojawił się nowy obiekt pożądania, ale pojawił się też pewien problem. W słoiczku nie było pieniędzy. I to był ból. To było konkretne doświadczenie. Potem wydałem, mam jakieś pragnienie, nawet na takie, które oszczędzałem, nie mam. Czyli nie mogę mieć też wszystkiego. Nie? Czyli muszę wybierać. Na poziomie takiego dziesięciolatka była to decyzja o lalce. Ale na poziomie nastolatka i dalej to są trochę inne decyzje. Więc było jakiś ból był z tym związany. I świadomie, żeśmy go specjalnie nie koili, tylko tłumaczyli Weronice. W pewnym momencie uruchomiliśmy też deskę ratunkową. Deska ratunkowa polegała na tym, że ja zaproponowałem, mówię, Vera, wiesz co, jak możemy wystawić tą lalę na Allegro. Także można jeszcze część pieniędzy odzyskać. Mówimy, zrobimy taki układ, że ja robię zdjęcia, ty robisz opis do tej lali, bo ja nie wiem, co ona tam potrafi, ale ty doskonale wiesz, i ją wystawiamy na Allegro. Także była jeszcze nauka przejścia, że pewne pieniądze, nawet raz wydane, albo inne rzeczy, można jeszcze po prostu z pożytkiem pewnie dla innych, ale też z odzyskaniem części pieniędzy dla siebie, sprzedać przez taki portal. Udało się, za oczywiście mniej pieniędzy, więc nie wszystko odzyskała, więc to była kolejna lekcja, bo chyba za 100 zł żeśmy ją sprzedali.
Tak.
Ja jeszcze się ofiarowałem, żeby za kuriera, więc tam nie było dodatkowych potrąceń, ale Weronika wiedziała, że kurier też by jeszcze zmniejszył jej kwotę, więc to była taka transakcja wiązana. Nauka odzyskania pieniędzy z jakąś pracą włożoną w to, ale jednocześnie zdobyła nowe doświadczenie.
To znaczy, tak jak patrzę, ja przynajmniej jak patrzę z perspektywy, no tak, tych 20 powiedzmy lat wychowywania dzieci, to no pamiętam takie swoje odczucia, kiedy no serce mi się tam kroiło w pewnych sytuacjach, tak? Właśnie, że dziecko boleje, bo czegoś nie ma, czy na coś czeka. Ale to właśnie jest to wychowywanie. W tym sensie, że właśnie dobrze, jeżeli dziecko czuje pewien ból, czuje pewien niedosyt, że musi się uczyć cierpliwości, bo jeżeli tych etapów po prostu nie przejdzie, tylko zawsze my jako rodzice będziemy wychodzić naprzeciw wszystkim oczekiwaniom i je spełniać, to później jako dorosły człowiek, po pierwsze, nie będzie cierpliwy, nie będzie umiało czekać i to naprawdę konsekwencje wtedy takiej właśnie braku cierpliwości i braku tych doświadczeń z etapu bycia małym dzieckiem, czy potem nastolatkiem, no czkawką się odbije i często niestety odbija się później czkawką rodzicom, którzy na przykład no, muszą ratować, znaczy nie muszą, ale przeważnie chcą i się poczuwają do tego, żeby ratować z finansowych tarapatów swoje dzieci. Teraz może przejdźmy do tego okresu późniejszego, prawda? Może nawet, no tak, 13-16 teraz lat. Dlaczego, powiem tak, dlaczego 16 lat znowu jest takim tutaj tym górnym pułapem? Otóż dlatego, że myśmy dzieciom zapowiadali, że od 16 roku przechodzą na utrzymaniowe. W związku z tym już w tym wieku, powiedzmy 13-16 lat, to już mogły sobie, powiedzmy też, środki można powiedzieć, jakoś tam dorabiać, no bo już były starsze, także jakieś mogły wykonywać czynności. I teraz tutaj ja to tak zdefiniuję. Czynności, za które, znaczy które nie były w ramach obowiązków dzielonych w domu, za które najprawdopodobniej byśmy zapłacili komuś, tak?
Jako przykład możemy podać malowanie.
Malowanie ścian.
Malowanie pokoju.
Ale to też może być różnie, tak? Bo ja pamiętam, że kiedyś sama malowałam. Znaczy właściwie cały dom zwykle odnawiałam. Ale od momentu, kiedy zaczęłam chorować, już nie miałam na to siły, a z kolei ty, Mirku, no ciągle, że tak powiem, zaangażowany w pracy, nie miałeś na to czasu, więc trzeba było po prostu kogoś do tego zatrudnić, tak? Ale jeżeli u kogoś w domu, tak jak u nas kiedyś to było, że malowanie wykonujemy sami, no to nie zatrudniamy fachowca. Na przykład z koszeniem trawy też tak może być, tak? U jednych, czy z myciem samochodu. W jednych domach wykonuje się to w ramach domowych obowiązków, a w innych domach jedziemy do myjni, czy w innych domach po prostu zatrudniamy ogrodnika, który tę trawę kosi. Więc to, że u nas na przykład jest taki podział tych obowiązków, to nie znaczy, że w innym domu będzie taki sam. To każda rodzina musi sama sobie zdefiniować, tak, co jest tą gamą obowiązków przynależną również do podzielenia i że dzieci również w tym partycypują, a co zlecamy na zewnątrz. I u nas była taka sytuacja właśnie w tym okresie, kiedy ja już chorowałam i nie, po prostu nie zajmowałam się remontami w domu, że ona koniecznie chciała zarobić pieniądze. W związku z tym myśmy jej zaproponowali, żeby odmalowała taki pokój, w którym przebywamy, tak? Ponieważ rok wcześniej pomalowała swój pokój z powodzeniem, w związku z tym uznaliśmy, że...
Zaryzykujemy.
Zaryzykujemy, tak? I tak się fajnie też jeszcze zdarzyło, bo miała zrobić też rozeznanie z rynku, jakie to będą kwoty do zarobienia. I akurat w tym naszym rejonie jakiś fakowiec roznosił ulotki i tam bodajże oferował 8 zł za pomalowanie metra kwadratowego. I myśmy uznali, że wobec tego rzeczywiście my jej zapłacimy taką kwotę, jak pomaluje nasz pokój.
Wera malowała po lekcjach, bo to nie było tak, że mogły jakieś jej obowiązki pierwszoplanowe,
była.
Tak, gimnazjum zostać zaniedbane. Więc możecie sobie Państwo wyobrazić te meble ustawione w środku salonu, stojące przez tydzień zamiast przez dwa dni, przykryte folią i jeden wielki kurz i bałagan w domu. A, no i Weronikę tam malującą. Ja co jakiś czas patrzę, jak jej idzie. I też dawałem pewne rady czy wskazówki. Może ona wiedziała, jak malować, potrafiła to zrobić. W pewnym momencie też była taka sytuacja, mówię, Wera, tutaj należy poprawić i tutaj, i na suficie jeszcze. I powiedziałem, wiesz, Wera, bo to jest tak, że jakby zatrudnił fachowca za takie pieniądze, na jakie się umówiliśmy, to na koniec jego pracy ja bym odbierał tą pracę. I jeżeli byłyby jakieś wady czy usterki, coś by było nie tak, a ja bym zwrócił uwagę na coś takiego, no to bym potrącił po prostu temu fachowcowi albo kazał mu to poprawić. I umawiamy się w ten sposób, że jeżeli tak będzie, ja teraz sobie mówię, gdzie widzę jeszcze, że należy trochę dokładniej to zrobić, ponieważ z Elą dokładnie staramy się robić wszystkie rzeczy, to jak będzie okej, okay, to będzie okej, okay, a jak nie, no to będzie jakieś potrącenie. Dobra? Dobra. No i rzeczywiście przyszedł ten dzień, w którym ja robiłem odbiór pracy od mojej córki malowania pokoju. W 95% było zrobione ok. Natomiast mówię, tu jest super, tu bardzo ładnie, tu świetnie dociągnięte i równo pomalowane, równo farba położona. Mówię, ups, a tutaj widzę, że mogło chyba być lepiej, co? No i tutaj też pewnie, gdybyś jeszcze dociągnęła, to burdy. Mówimy, tak, tato, Weronika mówi, ale już mi się po prostu nie chciało, już byłem zmęczony i tak dalej. Ja mówię, to rozumiem, Wera, rozumiem. Mówię, no ale to trzymamy się umowy tak jak ten. I słuchajcie, zgodziła się po prostu bez żadnych jakichś negocjacji i lamentów. Powiedziała, to w porządku. Ja jej potrąciłem tam, nie wiem, 5 czy 10%. Też była szczęśliwa. Kolejna lekcja poszła. Tak, że pracę trzeba dobrze wykonywać. Jeżeli nawet jest się zmęczony, to trzeba się liczyć z konsekwencjami, że będzie nie tak. Ale zarobiła pieniądze, była rzeczywiście przeszczęśliwa w tym.
Znaczy to była właściwie jedyna praca, którą mogliśmy dzieciom zaoferować, tak, w domu w tamtym czasie. Natomiast w lepszej sytuacji są być może rodziny, które jakąś działalność gospodarczą prowadzą, tak? Bo na przykład jeśli chodzi o konkretnego kolegę naszego syna, to jego tata na przykład klinikę weterynaryjną prowadził i on na przykład mógł tam opiekować się zwierzętami, tak? Czyli powiedzmy tam karmić chyba, czy jakieś takie higieniczne wykonywać przy tych psach, sprzątać klatki i tak dalej, tak? Tym zwierzętom, które były na obserwacji i tak dalej. W związku z tym, no, jeżeli ktoś z rodziców właśnie prowadzi jakąś taką działalność, że może dziecko zatrudnić nawet do jakiegoś porządkowania biura, czy uporządkowania papierów, czy czegokolwiek, to myślę, że to też jest fair, jeżeli właśnie dziecko poszukuje takich możliwości, to dziecku to umożliwić, tak? Oczywiście, no też każdy sam wie w ramach swojej odpowiedzialności, jaką pracę może dziecku przekazać, a jakiej, broń Boże, nie może dziecku przekazać, tak?
Jan, ponieważ tutaj mówimy o zdobywaniu doświadczenia na etapie, kiedy nasze dzieci, dzielimy się tym, kiedy nasze dzieci miały w tym okresie, były 13-16 lat, czyli gimnazjum, końcówka gimnazjum, to jeszcze ten element, nie tylko zdobywanie doświadczenia, ale zarządzanie finansami, czyli jak już zdobyły pieniądze poprzez właśnie czy to pracę, czy wtedy już dostawały kieszonkowe, wtedy żeśmy przelewali na konta, bo już o to tak. Też poprosiły. To jeszcze chcę powiedzieć, że to już ta nauka dzielenia się owocowała na przykład tym, że miały też pewne stałe gdyby takie darowizny czy ofiary, te też już właśnie poprzez bank, poprzez zlecenia stałe.
Nie zlecenia stałe. To nie chodzi o zlecenia stałe, tylko chodzi o to, że poprzez szkołę, bo chodziły do szkoły katolickiej i tam po prostu była adopcja na odległość. Aha, no właśnie, i po prostu raz w miesiącu były zbierane ofiary właśnie na dzieci w Afryce, czy w konkretnym kraju, tam gdzie ci misjonarze prowadzili misję, były zbierane ofiary, także mogły właśnie dołączyć się do tej ofiary i do tej adopcji na odległość.
Tak, masz rację, dzięki za poprawienie. Mhm. Była też kwestia wspierania edukacji dzieci na misjach.
Tak.
I szlachetna paczka. To było też takie dość doświadczenie włączania się.
Ich kolega, znaczy nie jest bezpośrednio z ich klasy, ale z innej klasy, poważnie zachorował i była duża zbiórka prowadzona pieniędzy na operację za granicą. I wówczas też właśnie mogły przelać pieniądze ze swojego konta, tak, i wesprzeć właśnie tę operację.
Myślę, że warto, żebyśmy teraz przeszli kolejny etap, czyli już ten okres 16+. Czyli kiedy to są już w zasadzie nastolatki i okres taki pełnioletności, może tak, wchodzenia w dorosłość, ale na pewno pełnioletności. Wtedy, jeżeli chodzi o zdobywanie doświadczenia, pojawił się do tego, co dotychczas nabyły doświadczenie, takie już stałe doświadczenie, jak poszukiwanie i podejmowanie pracy po to, żeby zarobić na wydatki i potrzeby własne. I pojawił się element, o którym już żeśmy wcześniej wspomnieli, bardzo ważny, czyli przejście z kieszonkowego na utrzymaniowe. I teraz co to takiego jest, Ela?
Znaczy kieszonkowe to było tylko na takie wydatki, jak to się mówi, zachcianki, bo potrzeby głównie myśmy zapewniali, tak? Czyli to, jak myśmy powiedzieli, że nie, tego ci nie kupię, to kieszonkowe właśnie miało temu służyć, czy chociażby jakieś prezenty dla kolegów, jeżeli chciały to zrobić, czy zjeść na mieście. Natomiast utrzymaniowe to zupełnie jest inna kwestia, bo utrzymaniowe to są pieniądze na zabezpieczenie potrzeb dziecka. Żeby takie utrzymaniowe dziecku przekazywać, po pierwsze trzeba mieć wiedzę, ile sami na dziecko w skali miesiąca wydajemy. Czyli po pierwsze ten nasz przykład, nasze budżetowanie, tak? Planowanie tych wydatków w poszczególnych kategoriach. A ponieważ u nas była w budżecie kategoria dzieci i nawet żeśmy rozdzielali, bo kwestie nauki, to była jedna kategoria, nauka dzieci, ubrania dzieci i pozostałe wydatki dzieci, właściwie w takich trzech. To myśmy wiedzieli, jakie kwoty planujemy, ile wydajemy na utrzymanie dzieci i po prostu to było wyjęcie z tego naszego budżetu tej kwoty i przekazanie tej kwoty dzieciom. To teraz wy zarządzajcie, tak? Wy sobie sami kupujcie zeszyty, książki, bilety miesięczne, ubrania i tak dalej, obiady w szkole. No i to prezenty mniej więcej... Znaczy to już wcześniej prezenty, ale no w każdym razie... To wszystko już w tej chwili jest w waszej gestii. No, dziecko, które ma 16 lat, no tak właściwie idzie do liceum. U nas to się tak to zbiegło. Końcówka to była gimnazjum, później już przejście do liceum. To już jest naprawdę no, taki młodzieniec poważny. Zresztą 16-letnie dzieci to już nawet umowę o pracę mogą podpisywać w świetle prawa. No, tak? Więc to nie jest jakieś tam małe dziecko. W związku z tym to, co jeszcze po naszej stronie z tych potrzeb zostało, no to pełna lodówka i oczywiście łazienka z mydłem, pastą do zębów i tak dalej, że tego no nie musiały kupować. No ale jak powiedzmy syn się zaczął golić, a córka też jakieś używać kosmetyków, tak, czy innych higienicznych spraw, no to już trzeba było sobie o to zadbać w ramach tego utrzymaniowego. Czyli ta kwota już jest w tym momencie większa. Z tego też tytułu większe kwoty można oszczędzać i też no, na darowizny też jest przeznaczona większa kwota. Tylko, że to wszystko jeszcze jest pod nadzorem, bo te pierwsze budżety, pamiętam, to myśmy po prostu siedzieli w arkuszu kalkulacyjnym i to z dziećmi było robione, potem było sprawdzane, myśmy praktycznie przez rok sprawdzali wykonanie budżetu i żeby dostały utrzymaniowe, to najpierw musiały pokazać, jak pieniądze wydały, czyli rozliczenie, tak, tego budżetu i jak zaplanowały budżet na kolejny miesiąc. No było takie nadzorowanie, takie pilnowanie pewnych rzeczy, żeby się tego nauczyły. To jest pierwsza sprawa, ale z drugiej strony to później procentowało, bo wszedł pewien nawyk. W tym sensie ja widzę, jak w tej chwili to wygląda, kiedy już no, ponad 20 lat mają, tak? I może nie siedzą z kartką papieru, czy nie budżetują tak jak kiedyś, tak jak myśmy tego wymagali, tak? Ale mają już wyrobione pewne nawyki i wiedzą, jak to się mówi, czego nie... Znaczy mają taką pewną intuicję po prostu.
Żeby nie zaszaleć.
Żeby nie zaszaleć, tak? Ja myślę, że on kiedyś wrócą jeszcze do tego, czego żeśmy ich uczyli, ale powiedzmy, no teraz już bez nadzoru, prawda, no są wolni, także nie muszą tak robić, bo my już po prostu nie sprawdzamy dorosłych ludzi, tak? Oni muszą też się nauczyć tej odpowiedzialności w którymś tam momencie. W związku z tym jesteśmy spokojni o to, że to, czego się wtedy nauczyli, jakie kwoty wchodzą w grę, jakie są dopuszczalne. Przede wszystkim doświadczenie wydatków okresowych. Wielu ludziom duże kłopoty po prostu przysparzają wydatki okresowe, które zaskakują, na przykład ubezpieczenie za samochód, tak jak ktoś nie oszczędza przez cały rok, nie odkłada mniejszych kwot, to nagle potem do wydania w jakimś miesiącu kwota ileś tam set złotych, czy jeżeli to jest również autokasko, nawet ponad 1000, 2000, tak? Zależy jaka kwota, jaka cena, jaki koszt samochodu, no to jest rzeczywiście wtedy problemem. Natomiast jeżeli nauczy się planować wydatki okresowe i nie wydać tych kwot na bieżąco, mimo że tych pieniędzy jest więcej, to ratuje, że tak powiem, skórę. I myśmy to zaczęli od tego. Ja w tych dwóch książkach, które napisałam, pierwsza książka Pułapki na drodze do wolności finansowej, teraz powiem, otworzę, zaraz tylko znajdę, która to jest strona. Tutaj jako przykład właśnie w temacie oszczędzania na stronie 192, to właśnie podaję jako przykład, w jaki sposób myśmy dzieci uczyli, czyli planowania wydatków okresowych. I to jest bardzo prosty, można powiedzieć, sposób, bo to wystarczy sobie wypisać wszystkie miesiące, które są w roku, czyli to jest 12 miesięcy. I w każdym miesiącu myśmy się zastanawiali, a co tam w styczniu się takiego wyjątkowego dzieje, czy w lutym. No, na ich etapie to były ferie zimowe, czy jakieś wydatki związane z tymi wyjazdami. Potem były w marcu bilety miesięczne, to żeśmy sobie wpisali, aha, to bilet miesięczny kosztuje tyle. W maju zielona szkoła, no to zwykle te wyjazdy tyle i tyle kosztowały. Potem w czerwcu znowu bilety miesięczne, ubrania na lato. Potem w lipcu wakacje, potem we wrześniu podręczniki i tak dalej. W listopadzie buty, ubrania zimowe, potem w grudniu znowu te bilety miesięczne i tak dalej. I myśmy to wszystko później podsumowali i wyszła suma okresowych wydatków w skali roku 3000 zł. I to jest proste, no bo jak się te 3000 podzieli na 12 miesięcy, to myśmy otrzymali kwotę 250 zł w miesiącu, że oni nie mogą tej kwoty po prostu wydać pod warunkiem, że się ten wydatek okresowy nie pojawi, tak? Czyli w tych miesiącach, w których nie było tych wydatków okresowych, tak na przykład w kwietniu, czy w sierpniu, czy w październiku, no nie mogą tej kwoty wydać, tak? Tylko muszą ją
przetrzymać,
tak? No właśnie, także to jest taka prosta nauka, ale myślę, że bardzo, bardzo ważna dla młodego człowieka. I jeszcze powiem dalej, kilka słów jeszcze, Leszku, bo tutaj widzę, że pokazujesz, no że już pora na telefony słuchaczy. To tylko powiem jeszcze, że dzieci rosną. Dzieci rosną i potem już są pełnoletnie i tak już nawet nie wypada później ich kontrolować i sprawdzać, tak? To jest taki okres, jak my to nazywamy teraz, obserwacji i takiej towarzyszenia, no rady, nie? Takiego patrzenia, jak sobie radzą, popełniają owszem błędy, tylko że tak jak mówię, no te najpoważniejsze błędy to już one popełniły, tak? Także teraz
już się nauczyły.
Teraz oczywiście też my byśmy zrobili zupełnie inaczej, byśmy inaczej zarządzali niż oni zarządzają, ale niech dalej popełniają swoje błędy. My się przynajmniej nie przejmujemy, no przynajmniej widzimy, że tak, nie mają tendencji do pożyczania pieniędzy, bo wiem, przynajmniej tego się nauczyły, tak? Jak wydam, nie mam po prostu, nie? Muszę albo zarobić, albo, że tak powiem, no, zarobić.
Odłożyć.
No. Ale zapracować. Więc jeszcze o jednej ważnej rzeczy chcę tutaj powiedzieć. A mianowicie, że na pewnym etapie po prostu, znaczy tego utrzymaniowego też nie można ciągnąć, nawet jeżeli dziecko się uczy do 26 roku życia, tak? No to nie, bo jeżeli będzie miało ciągle utrzymaniowe, to też nie będzie miało motywacji do zarabiania tych pieniędzy. Natomiast bez względu na to, znaczy może nie bez względu na to, tylko nawet dziecko, które się uczy, czyli powiedzmy student, powinien mieć motywację do zarabiania pieniędzy, bo czy w wakacje, czy powiedzmy weekendy ma, no nie zawsze tak jest, że się cały czas uczy. Wiemy dokładnie, jak to jest, więc...
Chcemy powiedzieć, że utrzymaniowe powinno być trochę mniejsze niż potrzeby. Po to, że tak jak Ela mówi, żeby była motywacja do tego, żeby ruszyć się i poszukać pracy i samemu własnymi rękoma zapracować. Albo na swoje wydatki, ale wiemy, że są także takie czasami sytuacje po to, żeby się dołożyć do rachunków w rodzinie. Bo to nie tylko pracuje, myśląc o swoim jakimś komforcie, zaspokojeniu swoich potrzeb, ale być może w rodzinie jest taka sytuacja teraz jakieś, tak, że trzeba się dołożyć po prostu do kosztów, do rachunków.
Ja powiem tylko jeszcze tutaj, Leszku, jeszcze wstrzymam słuchaczy, że u nas już nie ma utrzymaniowego. U nas już się utrzymaniowe skończyły. Skończyło, to znaczy nasze dzieci po prostu muszą się sami utrzymać, tak? Muszą zarobić. Oboje się uczą w tej chwili i ponadto to nie o to chodzi, czy nas stać, czy nas nie stać, bo nas stać. Tylko o to chodzi, że my po prostu chcemy, aby miały motywację do pracy. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, jeszcze chciałam powiedzieć, że nie można wszystkich dzieci traktować jednakowo, wymagać od nich tak samo, bo na przykład widzimy ogromne różnice w osobowościach pomiędzy synem i córką. I tak na przykład syn jest taki bardzo zorganizowany, ułożony, oszczędny, tak jak my. Tak, że każdy pieniądz to patrzy, można powiedzieć, z każdej strony, nie? Natomiast córka jest spontaniczna i ona wyda wszystko i to w szybkim tempie. W związku z tym, no też na tym etapie jeszcze dzieciństwa, myśmy też ich uczyli konkretnie jak robić zakupy. Jak żeśmy szli do sklepu, na przykład po ubrania, to na przykład na liście było. Były spodnie, była bluzka, było coś tam jeszcze. I to nie było na zasadzie, żeśmy weszli do pierwszego sklepu i o, już się podoba, to się kupuje. Weszliśmy do drugiego, o, już się podoba, to się kupuje. No nie. Jedna bluzka, jedne spodnie. Przejdźmy wszystkie sklepy, które chcemy przejść, zobaczyć. Wróćmy do tego, gdzie się po prostu to najbardziej podoba, tak? Także to jest pierwszy sposób. Jeżeli też jest możliwość zwrotu, bo przeważnie w sklepach jest możliwość zwrotu towaru, tak? Tam w ciągu 7 dni. To też żeśmy uczyli, i to córka bardzo często z tego korzystała, że impulsywnie kupowała, a potem następnego dnia odwoziła, nie? Bo już w domu rozsądek, jak to się mówi, przemówił. Czy na przykład czekała na promocję. Była taka sytuacja, na przykład, że jej się jakaś bluzka podobała. To właśnie dla osób spontanicznych. To jest właśnie taka nauka fajna, nie? Poczekaj, aż to będzie ta przecena sezonowa. I myśmy ją uczyli. Jak to z woli Bożej jest dla ciebie, nikt ci tego nie kupi. I pamiętam, jak ona kiedyś właśnie przyjechała do domu i tak weszła i tak da-dam, da-dam, i przychodzi z tą bluzką, pokazuje tę bluzkę, nie? I to rzeczywiście, no po miesiącu kupiła ją za połowę ceny. Więc też trzeba pamiętać, tak, że niektóre dzieci po prostu inaczej trzeba motywować, inne. Syna to raczej byśmy musieli zachęcać do tego, żeby w końcu wydał te pieniądze, tak? A córkę odwrotnie, także no tu mamy dużo przykładów, ale to może w telefonach wyjdzie, może będą
nie słuchacze. Da się wszystkiego powiedzieć, się wszystkiego, od tego są rekolekcje, od tego są warsztaty, na które można się zapisać. Dziękuję bardzo, zapraszam Państwa do kontaktu z nami w telefony dla słuchaczy z Polski Północnej 56 655 23 55, dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56, dla telefonii w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200, dla zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66. Również na Facebooku można wpisywać komentarze, pytania. Trwa audycja dla małżonków i rodziców w Radiu Maria. 22:30 minęła. Dzisiejszy temat: edukacja finansowa dzieci. Nasi goście, państwo Elżbieta i Mirosław Wrotkowie. Słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Maria z Legnicy, z Dolnego Śląska. Chciałabym tutaj zwrócić na pewne sprawy uwagę, że ja przynajmniej tak z doświadczenia szerokiego wiem i z literatury światowej odnośnie dzieci, że wciąganie dzieci do spraw finansowych zbyt wcześnie powoduje u nich roztrząsanie pewnych zagadnień opłacalności. A szczególnie jak państwo tutaj zwróciliście uwagę na kościół i na składanie ofiary do koszyczka przez dzieci, że jakieś to mają być procenty, czyli tam wyszło 40 groszy, to jest, no, wydaje mi się, że tutaj w tym wypadku absolutnie rodzic musi dać dziecku przykład i wrzucić do koszyczka te 20 zł albo tyle, ile go akurat najbardziej stać, żeby dziecku pokazać, że to jest ofiara dla Pana Boga, ofiara dla Kościoła naszego. I nie może być to ani jakiś procent od kieszonkowego, że to jest zupełnie poza zasięgiem jego kieszonkowych. To musi, rodzic musi dać przykład, tutaj nawet na ogół dzieciom się podaje jakąś właśnie kwotę większą, żeby one zapamiętały na całe życie, że nie to, co nam zbywa, dajemy, nie to, co nam jakieś tam procenty na końcu zostają, tylko dajemy Panu Bogu to od serca. I jeżeli dziecko wciągamy do zagadnień finansowych zbyt wcześnie, to ono kalkuluje, co mu się opłaca, komu się opłaca pomóc. Później w starszym wieku, jak dzieci jeżdżą już samochodami, no to nie podwiozę cię, bo nie mam na benzynę, albo oddaj mi na benzynę, to cię podwiozę. I to wynika później z absolutnego przestawienia pewnych hierarchii wartości. No, najpierw człowiek musi poznać wartości, a potem dopiero jak zacznie może sam mieć do czynienia z finansami, a więc pierwszymi zarabionymi pieniędzmi, to wtedy można mu w jakiś sposób radzić. Zresztą rodzice pokazują te wzorce finansowe w domu. To rodzice pokazują. Natomiast absolutnie wydaje mi się, że to jest nie tędy droga i w ogóle to nie jest, dla mnie to nie jest w ogóle zagadnienie to poza zasięgiem jakby moralności, to co powinno dziecko dostać właśnie w tym okresie, kiedy świat nie liczy się na pieniądze. A kieszonkowe to jest naprawdę dla dzieci jakiś bardzo nieduży, gdzie dziecko na przykład tak jak poza granicami dzieci dostają jakieś pieniądze, żeby w szkole coś kupić do zjedzenia, nie chcą brać z domu kanapek i to też jest kwestia wychowania, właśnie wdrażania dzieci do jakiegoś rachunkowości. Później się rodzi coś takiego, że się dzieciom płaci za sprzątanie, później dzieci między sobą sobie usługi robią za pieniądze. Jest to po prostu makabrą.
To już jest chore. To już jest chore. Dziękujemy, no, pani Mario, bo już za daleko idziemy. Nie.
Dobrze,
na pewno
dobrze.
Tak nie mówiliśmy.
Wszystkiego dobrego.
Tak, to nie jest, że na Kościół daje się to, co nam zbywa, czy jakiś procent z czegoś tam, tylko jest specjalny słoik. Była mowa o trzech słoikach.
Znaczy, no, jeżeli dziecko dostaje 4 zł kieszonkowego, 40 groszy, to jest 10%. Jeżeli rodzic zarabia 40 przepraszam, jeżeli rodzic zarabia 4000, to 10% to jest 400 zł, tak? Czyli wtedy daje, powiedzmy, w tygodniowo 100 zł na ofiarę do koszyczka.
Może,
tak?
może dać. Bo to zresztą nie tylko to jest na kościół, tylko na różne inne dobre cele, na pomoc, wspomóc biednego.
Znaczy,
i tak
o dziesięcinie, my dziesięcinę rozumiemy, że to są wszystkie cele związane z kościołem. Tak. Tak. Jałmużna to są cele świeckie. Natomiast znaczy, no, trzeba to zrozumieć, że 10% to 4 zł to nie jest 20 zł, tak? Bo po prostu.
Wszystko na miarę.
Wszystko na miarę dziecka i wieku dziecka, tak? No dokładnie, także tak żeśmy mówili. Natomiast.
Bo pani Maria poruszyła ważną rzecz, żeby dawać przykład, bo to też żeśmy pokazywali, dając samemu od siebie, a to, co było ważne, że dzieci dawały od siebie. Czyli one musiały poczuć, że coś oddają od siebie, a nie wyciągają rękę, żeby tylko być tym, który przekazuje po prostu z ręki do
tak,
do
i tego ręki. Się uczą już od małego, bo w momencie, kiedy same zaczną zarabiać, to już jest za późno.
Oczywiście,
to, że powiedzą, że ty mi nie mów, co ja mam z moimi pieniędzmi robić.
Tak, oczywiście. I albo do tego później wrócą, bo my też teraz dzieciom to, żeśmy ich uczyli przez tyle lat, prawda, o składania ofiar, to w tej chwili, jeżeli one nie mają w sercu tego, że chcą, to po prostu no, my im nie rozkażemy, to teraz dawaj na ofiarę, tak? Jak nie chcą, to po prostu musimy to ścierpieć, że nie dają, tak?
Albo to wejdzie w krew i
albo to wróci kiedyś, po prostu to wróci, zrozumieją. Ale bez tego, gdyby się nie miały tego przykładu kiedyś, to nie byłoby do czego wracać, tak?
Dobrze, odbieramy kolejny telefon, słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, chciałbym się powiedzieć w tej kwestii finansów.
Kogo witamy?
Bartka.
Bartek, pan Bartek. Witamy, słuchamy pana.
Odnośnie finansów i dzieci, tutaj bym się zastanawiał nad tym, czy warto jest odkładać jakiś procent kieszonkowego na kościół, czy nie lepiej, aby dzieci nauczyły się angażować w jakieś życie, w jakieś sprawy. Natomiast finanse
oczywiście.
To jeszcze za wcześnie, aby dziecko oddawało jakąś część, ponieważ to tylko go uczy tego, że te pieniądze są tak naprawdę najważniejsze, a nam nie brakuje pieniędzy, tak mi się wydaje, o tyle, o ile brakuje nam bardziej ludzi, którzy są w stanie coś zrobić, coś poprowadzić, jakoś pomóc i tak naprawdę budować ten kościół. Pieniądze przyjdą same przez to, natomiast brakuje tego wychowania tych dzieci, tej informacji. Tego brakuje po prostu.
No, słusznie.
Bym się na tym skupił. Bym
słusznie.
Się na tym skupił, nie oddawanie
słusznie,
pieniędzy.
Panie Bartku. Z tym, że akurat dziś mówimy o pieniądzach, a dlaczego 10%? No bo to tak biblijnie i zostało to stwierdzone, że to przynosi dobre rezultaty. Dlatego 10%, a nie 5, a nie 15. Prawda?
Natomiast natomiast równie dobrze to dziecko może oddać 10% biednemu przy Biedronce, czy komuś. Tylko nie, myślę, że to nie w tym droga. Dziecko się nauczy. Myślę, że to może dziecko bardzo odrzucić.
No, to jest propozycja. To jest propozycja. To nie jest przykazanie Boże ani kościelne.
Znaczy ja powiedziałam, że my opowiadamy o sobie, natomiast każdy decyduje, jak wychowuje dzieci, tak, to każdy szuka inspiracji. No my żeśmy szukali inspiracji w Słowie Bożym, też czytaliśmy dużo różnego.
Ale w Bożym jest powiedziane, oddaj wszystko i idź za Jezusem, wszystko i wszyscy, i każdy z nas. Także nie brnąłbym w to.
Szczęść Boże, panie Bartku. Dziękujemy za włączenie się i odbieramy kolejny telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ewa z Podkarpackiego.
Witamy panią Ewo.
Ja chciałam powiedzieć, że wychowaliśmy dwóch synów, którzy nigdy nie mieli kieszonkowego. Nigdy. Po prostu, jeżeli coś potrzebowali, na przykład kupić coś w szkole, prawda, czy jakoś, powiedzmy, cukiereczek, bo kiedyś byli, prawda, jako małe dzieci, no to czy cukiereczek, czy lizak, dostawali na to pieniądze. Jeżeli trzeba było kupić książkę, również na to dostawali. A faktycznie, jeżeli chodziliśmy do kościoła, to przed kościołem dostawali od nas na tacę. I uważam, że właśnie dawanie dzieciom pieniędzy wcale nie jest takie wychowawcze. Po prostu tak jest moje zdanie i popieram te osoby, które zadzwoniły, no ale każdy może mieć swoje zdanie. My mamy takie i dzisiaj chłopcy świetnie sobie radzą w życiu, rządzą wspaniale swoimi finansami, bo są niezależni finansowo od nas. Także takie jest moje zdanie, ale dziękuję za audycję i szczęść Boże.
Szczęść Boże, Pani Ewo. Oczywiście, to może być szereg propozycji.
Chciałam powiedzieć właśnie, że to są konkretne przykłady, których myśmy nie zdążyli jeszcze powiedzieć. One są na naszej liście, czyli wracamy tutaj, może ja wrócę do początku tego, co zaczęłam mówić, że różne są modele wychowywania. Ponieważ my jesteśmy zaproszeni do audycji, my opowiadamy o swoim modelu wychowania. Natomiast to, o czym mówiła pani Ewa, jak najbardziej też funkcjonuje u naszych znajomych, czyli tak zwane celowe, tak? I też pamiętam, że ja też nie byłam wychowywana na kieszonkowym, tylko
ja też
właśnie...
Ani ja, też nie
tak, że też potrzebowałam kupić spodnie, mówiłam, mamo, potrzebuję spodnie. Albo jechałyśmy razem na zakupy, albo dostawałam pieniądze, tak? I tak dalej, czy książki i tak dalej. Więc są różne są modele. Tylko zaznaczam, że my tutaj nie mówimy o wszystkich możliwych modelach, tak? Które są i funkcjonują w różnych rodzinach, tylko po prostu dzielimy się tym, co my robimy.
Znaczy, doświadczyliśmy i widzimy tego owoce przez 20 lat od początku, jak żeśmy to wdrożyli, więc jakiś całkiem duży obraz na przykładzie chłopaka i dziewczyny możemy podać.
Poza tym to, że ktoś mówi z Państwa, ze słuchaczy, że to nie jest wychowawcze, to ja powiem, że to jest wychowawcze, ponieważ my widzimy na naszych dzieciach dobre owoce tego, co...
Ale tu jest właśnie jedno zastrzeżenie. Dawanie pieniędzy może być niewychowawcze, jeżeli jest tylko dawaniem pieniędzy.
No tak,
natomiast jeżeli
edukacji,
to jest cała instrukcja i porozmawianie i przykład rodziców, to wtedy wiadomo, że robią rozliczenie, planują, rozkładają do słoików.
To jest duży wysiłek, to jest duża praca.
To jest duży wysiłek dla rodziców. O wiele łatwiej dać pieniądze i z głowy...
Oczywiście,
problem,
że tak, ale to nie o to nam chodziło, tak?
Chodziło o wychowanie.
To jest element wychowywania, także trzeba poświęcić uwagę, trzeba poświęcić właśnie na rozliczenie, na później na rozmawianie o tym, a dlaczego na przykład wydałeś tutaj, albo przy planowaniu przełożyłeś z tej kategorii do tej kategorii i tak dalej. To stwarza też po prostu też pole do konkretnych rozmów, także i to, no niektórzy, znaczy ja widzę, że tutaj akurat trzech słuchaczy zadzwoniło, którzy się nie zgadzają z naszym modelem wychowywania. I dobrze, no to akurat ci państwo się nie zgadzają, ale mamy mnóstwo znajomych, którzy też stosują lekcje z trzech słoików. Ja zachęcam, może niech ktoś zadzwoni, kto również od wielu lat stosuje lekcje z trzech słoików i niech powie, że u nich to też działa, tak jak bo nie jesteśmy odosobnieni. Tak?
Może przeczytam tutaj z Facebooka. Magda pisze, czy zapłata za wypełnianie prac domowych, takich jak pranie, zmywanie naczyń, mogą być nagradzane pieniężnie, czy raczej nie powinno, jako że wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za utrzymanie czystości wokół nas.
Pani Magda bardzo słuszną tutaj uwagę zgłasza. Intuicja jasno wskazuje, że jasne, że wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za utrzymanie czystości, za porządek, za pracę domowej. Tak jak Ela mówiła, myśmy te obowiązki dzielili i tutaj nie było...
W naszym domu
Nie było czegoś takiego, do tej pory nie ma za jakąkolwiek zapłatę za obowiązki. Jeżeli była, mówiliśmy tutaj te przykłady, to było coś nadobowiązkowego, no bo malowanie pokoju czy jakieś inne rzeczy, które żeśmy...
Fachowca trzeba byłoby zatrudnić.
Tak. 13 czy tam 14-letnie dziesko, no to niekoniecznie
nie musi być
jego obowiązkiem.
Więc co to rzeczywiście... Natomiast
może być, ale nie musi.
Przykład, który ty podawałaś, mogę przypomnieć, że z kolei wypełnianie obowiązków dawało nabycie prawa do tego, żeby
tak,
kieszonkowe
znajomi,
było im wypłacone. No, więc to nasi znajomi też tak go stosują.
Czy w ten sposób też motywowali do wypełniania obowiązków, tak? No bo różne są dzieci i ja cały czas powtarzam, że nie przykładajmy jednej miary do wszystkich dzieci, że we wszystkich rodzinach w ten sam sposób dzieci wychowujemy, tak? No bo u jednych będzie to działać. działało, u innych pewne rzeczy nie będą działały, więc nie stosujmy czegoś, co nie działa, tylko stosujmy coś, co działa po prostu. Myśmy na etapie tym wychowywania dzieci też popełniali błędy i potem żeśmy się z tych błędów wycofywali, więc to nie o to chodzi, że, żeby po prostu nic nie robić wobec i nie popełniać błędów, tylko jednak, żeby próbować i umieć odwagę wycofać się z rzeczy, które widzimy, że nie działają, tak? Albo że przynoszą złe owoce.
Mhm. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, Agnieszka z tej strony.
Szczęść Boże, Pani Agnieszko.
Chciałabym wyrazić wielki szacunek dla Państwa za takie systematyczne podejście do całego procesu edukacji ekonomicznej dzieci. Myślę, że w naszym takim katolickim podejściu nie doceniamy umiejętności zarządzania pieniądzem, cokolwiek pieniądzem nie nazwiemy. Chciałabym też potwierdzić, może nie reguła trzech słoików, ale właśnie w ten sposób, w bardzo podobny sposób wychowywaliśmy swoje dzieci. Obydwoje mają już swoje rodziny. Dzisiaj bym pewnie chciała to poprawić i stąd mi po prostu, stąd wielki szacunek dla tej systematyczności. Nie starczyło mi po prostu takiej, nie starczyło nam takiej po prostu szczegółowości w postępowaniu. Niemniej jednak potwierdzam, że wszystkie metody, które, o których Państwo mówili, po prostu działają. To jest proces, kiedy dzieci się uczą zarządzania i swoimi po prostu talentami, a jednym z tych talentów jest pieniądz. Więc to jest jedna rzecz, którą bym chciała się podzielić. Drugą rzeczą to taką, że sama wyszłam z domu bardzo wcześnie, w 14 roku życia i moi rodzice mogli mi dawać tylko pewną kwotę, już bardzo, bardzo taką pokrywającą zupełnie podstawowe potrzeby. Na resztę musiałam zarobić i wyszło mi to po prostu na dobre i stąd po prostu był później pomysł, żeby dzieci szybko wdrożyć. Nadto udało nam się, wydaje się, nauczyć też dzieci takiego patrzenia szerszego niż ekonomicznego, ponieważ prowadzimy swoją firmę i dzieci od najmłodszych lat wiedziały, że jeżeli po prostu cieszymy się z jakiegoś zamówienia klienta, to ja do dzisiaj pamiętam, jak córka być może 10 lat miała, może 11, mąż przyszedł z informacją, że dostaliśmy zamówienie, jakieś tam duże, a ona zapytała wtedy, no dobrze, a ile z tego będzie dla nas? Dokładnie wiedząc, że trzeba będzie zapłacić dostawcom, usługodawcom i tak dalej, i dopiero jakaś niewielka kwota po prostu zostanie z tego po prostu na nasz pożytek. I jeszcze jedna taka uwaga, bo ja przygotowując dzieci do założenia rodziny, szczególnie córkę do prowadzenia gospodarstwa, chociaż jest inżynierem i wydawałoby się, że w tych czasach się tego matki nie praktykują, uczyłam ją po prostu wykonywać zakupów na potrzeby rodziny. I otwartym tekstem jej tłumaczyłam, że dzisiaj błędy może robić na koszt rodziców, ponieważ prawidłowe wykonywanie po prostu zakupów i komponowanie jak gdyby również takich zakupów pod kątem po prostu i wyżywienia rodziny i zabezpieczenia rodziny jest też pewną umiejętnością, po prostu następny krok. Także jeszcze raz bardzo wielki szacunek. Mam nadzieję, że będą Państwo mogli pomóc wielu rodzinom, wielu rodzicom jak gdyby wprowadzić dzieci w taką odpowiedzialną odpowiedzialność ekonomiczną za to, co się robi i jak się żyje.
Dobrze, dziękujemy pani Agnieszko.
Dziękujemy.
I jak wychowywać następne pokolenie, by wygrywało w sferze finansów? To podtytuł książki Dzieci mądre finansowo. Dave Ramsey i Rachel Cruz, tak?
Tak, to jest ojciec i córka. I to jest, znaczy mi się ta książka bardzo podobała, dlatego że z jednej strony Dave właśnie pisze o tych zasadach, które u nich w domu funkcjonowały. No w tej chwili to jest bardzo bogaty człowiek, natomiast można powiedzieć, że życie ich bardzo przeciągało tę rodzinę, bo w pewnym okresie nie mieli co do garnka włożyć, także wycinali nawet z gazu różnego rodzaju kupony i za te kupony po prostu żywność kupowali. To jest rodzina mieszkająca w Stanach Zjednoczonych. Z drugiej strony Rachel właśnie pisze od swojej strony, ona jako dziecko, jak po prostu się w tym wszystkim odnajdywała. I powiem tak, my też żeśmy z dziećmi rozmawiali na temat na przykład utrzymaniowego, tak? Na tym etapie, kiedy otrzymywały utrzymaniowe. Owszem, planowanie czy rozliczanie tego budżetu było dla nich wymagające i takie, jakby to powiedzieć, no takie uciążliwe, tak? Bo to dodatkowy jeszcze obowiązek, który miały. Ale na przykład syn uznał, że jest to bardzo dobry pomysł po roku, dlatego jednak, że ma konkretne pewne rzeczy sobie zaplanowane i na przykład chce to kupić czy tamto. I gdyby na przykład mi podpadł z jakiegoś powodu, tak, czy w szkole, czy coś tam przeskrobał, to zwykle mówi tak, to ty strzelasz focha. Mówi, a jak ja mam swoje pieniądze, czy już mam pieniądze, tak, którymi zarządzam, to po prostu to moje planowanie po prostu może być zrealizowane. No to jest dobre i to jest złe, ale w gruncie rzeczy no też można zapytać się, czy dyscyplinowanie dzieci poprzez finanse to jest czymś dobrym, czy jest czymś złym, tak?
Szczególnie jeżeli chodzi o potrzeby.
O potrzeby, tak, dokładnie. Natomiast motywowanie ich do zaradności, do zarabiania, moim zdaniem jest to bardzo słuszna sprawa, do kreacji. To jest bardzo słuszna sprawa w tym momencie.
I na Facebooku jest zdjęcie okładki tej książki Dzieci mądre finansowo. Także można szczegóły zobaczyć. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Znajdują się Kaszuby, Jarosław.
Witamy panie Jarosławie.
No pozdrawiam pana redaktora, gości.
Pozdrawiamy.
Powiem tak. Starzy ludzie dawniej mówili, że dzieci nie powinny mieć dużo pieniędzy i za dużo czasu wolnego. Ja tą zasadę stosowałem. Mamy z małżonką dwóch synów, już dorosłych. I po prostu w momencie, kiedy nasz rycerz finansów, jaki pan Balcerowicz, prowadził swoje metody i poszły szybko w górę, inflacja i inne przypadki spotkały, moi synowie w tym czasie byli przyjęci do komunii świętej, nasi synowie. I jakieś tam pieniążki otrzymali. No trudno było to od razu wydać, bo nie wiadomo na co, raz, że nie było na co, poza tym no nie od razu wyrzuca się pieniądze. I wymyśliłem taki sposób, że założymy rodzinną spółdzielnię, kasę oszczędnościową. I synów po prostu pieniążki wziąłem do własnego obrotu, jako że mam niewielką firmę, działalność gospodarczą, no żeby nie zmarnowały się. I ustaliłem z nimi zasady, że będzie to 10% odsetek co roku spłacany, po 5% na Dzień Dziecka i w Nowy Rok. I to odbywało się regularnie, co pół roku. Spotykał się tak zwany zarząd, ja byłem przewodniczącym, synowie byli członkami i liczyliśmy te pieniążki. Czy to były pieniążki na imieniny od babci, od dziadka dostali jakieś 5, 10, 15, 20 złotych, czy sprzedali jakieś butelki, czy makulaturę. Te pieniądze były na tym koncie składane, ale był ustalony parytet. Żeby nie było takiej inflacji raptownej, zaproponowałem również w porównaniu do ówczesnego dolara, ówczesnych marki i też w kantorze, jakie były skup i wartość ceny złota za 1 gram. I to było w notesikach i mieli to wszystko przeliczone. No i to się tak składało z roku na rok. Potrzebowali na jakieś swoje potrzeby, a chciał sobie kupić jakąś tam, jakąś bluzę, a jakieś modne spodnie, proszę bardzo. Wyciągaliśmy z konta, od razu było przeliczane na parytet właśnie wartości dolara, marki i tak dalej. I w pewnym momencie ja mówię, no zbieramy się, robimy zarząd, a synowie powiedzieli, no wycofujemy swoje pieniądze, bo już jesteśmy pełnoletni. Potrzebujemy na prawo jazdy, jakieś tam inne własne potrzeby. I tak jest do dziś. Bardzo dobrze zarządzają swoimi finansami, bo przecież wiadomo, że od paru tysięcy lat, od czasu Fenicjan, pieniądze zostały wprowadzone do obiegu i są do dziś. Nie jest tak, że nie będą nigdy obracały dzieci pieniędzmi, muszą nauczyć się tej dyscypliny. I uważam, że to, co Państwo powiedzieli z tymi słoikami, ja miałem inną metodę, ale to jest właśnie przysposabianie dzieci do zarządzania własnymi finansami. Czy to są grosiki, czy to są złotówki, obojętnie co. I muszą być odpowiedzialni właśnie za to, za stan swoich finansów. Także tak to było z moimi dziećmi, z naszymi dziećmi i do dziś. I również też, i różne prace rodzinne, domowe, obowiązkowo, czy to były pachnące bardziej, czy nie pachnące, wszystko musieli po prostu wykonywać swoim ojcem. I dzisiaj sobie radzą doskonale w każdych czynnościach domowych, czy remontowych, czy jakichś innych. Po prostu nie potrzebują już fachowców, bo wiele czynności wykonują sami. Wszystkiego dobrego, szczęść Boże, pozdrawiam serdecznie.
Szczęść Boże, Panie Jarosławie.
No ja jestem pod wrażeniem. Super pomysł.
Powiedział Pan audycję po prostu w 2 minuty. Jest wielki, wielki szacun. Naprawdę, jesteśmy zainspirowani. A i to przypomnienie o tym, że rodzice powinni dawać dzieciom 2 razy mniej pieniędzy i poświęcać im 2 razy więcej czasu też kapitalnie.
Tak.
Naprawdę. Bardzo dziękujemy, Pani Jarku.
Gdybyśmy mieli gospodarstwo, super pomysł. Już bym zastosowała.
Tak.
To co, może jeszcze tutaj jakieś przykłady wobec tego, tutaj jeszcze coś z naszego życia, może tutaj, może o błędach, może o błędach powiemy, bo nie ustrzegliśmy się błędów, chcieliśmy dobrze. Myślę, że tak jak wszyscy rodzice, tak, chcą dobrze dla swoich dzieci. My żeśmy na takim wczesnym etapie, jak urodziły się, zresztą ktoś nam poradził, żeby założyć polisy ubezpieczeniowe, takie stypendialne. I one miałyby pełnić dwojaką funkcję, że gdybyśmy nie dożyli, powiedzmy, tego wieku, kiedy dzieci dorosną, to takie polisy mogłyby posłużyć właśnie na pomoc tym, którzy by się dziećmi zajęli. Czyli no gdyby, bo polisy były na Mirka. U nas zawsze wszystko tak było ustawione, że polisy są na osobę, która po prostu jest zarabiającą, przynoszącą pieniądze do domu. Więc tutaj chodzi o męża. Więc gdyby coś się stało i nie dożył tego wieku, ale dożył, dziękować Bogu, tak, i żyje, tutaj jest w studiu razem ze mną, to pieniądze z polisy byłyby dla mnie wsparciem takim, tak, w wychowaniu dzieci. Natomiast jeżeli dożyje, to polisa jest wypłacana, pieniądze z polisy są wypłacane i to różnego rodzaju są polisy, wypłaty jednorazowe, są takie polisy kilkuletnie, tak, że tam co rok i tak dalej mogą być wypłaty realizowane. I tak się stało, że pierwsza polisa została właśnie znaczy dobiegł ten czas, w którym miała być wypłacona. I naszym błędem było to, że nie wypłaciliśmy wcześniej tych pieniędzy, miesiąc wystarczyło wcześniej, tak, na swoje konto, tylko żeśmy no po prostu zadecydowali, że te pieniądze przejdą na konto dzieci. Owszem, one wcześniej tam robiły budżet na 4 lata, takie tam plany i tak dalej, różne właśnie, bo to już, no już były wtedy prawie, że dorosłe, tak, czyli że kupno samochodu, że tutaj na studia, tutaj prawo jazdy, też różnego rodzaju cele były i tak tak dalej. Tylko co myśmy zauważyli, że wcześniej, kiedy nie miały tych środków na koncie, tylko dostawały tak systematycznie to utrzymaniowe i to nie było utrzymaniowe, które właśnie zaspokajały ich wszystkie potrzeby, miały motywację do zarabiania pieniędzy. Jak tylko większą kwotę dostały na konto, pierwsze wakacje, nie ma zainteresowania w ogóle pracą. I to nas bardzo właśnie zaniepokoiło, bo żeśmy mówili, motywowali i tak dalej, i tak dalej. I właściwie to nie przyniosło skutku. Aż wreszcie sami żeśmy poszli po rozum do głowy, że gdyby też nam ktoś ofiarował, znaczy proporcjonalnie dla nas jakąś dużą kwotę pieniędzy, to też właściwie osłabiłby naszą motywację do jakiegokolwiek działania tutaj i zarabiania pieniędzy. No, więc myśmy się z tego błędu wycofali po prostu i poprosiliśmy, żeby dzieci nam te pieniądze zwróciły, tak? I tak jak powiedziałam, no teraz są w takim okresie, że muszą po prostu zarabiać, pomimo, że studiują i uważamy, że to jest, no dla nich jest to lepsze, tak?
Chwila muzyki i kilka ogłoszeń. Jest ta trzecia i dwie minuty. Radio Maryja. W audycji dla małżonków podajemy informacje o rekolekcjach spotkania małżeńskie. I w kolejny weekend, 12-14 października, ośrodek bielsko-bialski organizuje rekolekcje. Zgłoszenia przyjmują państwo Jonkiszowie. Telefon 606 220 111. W Krynicy Morskiej zgłoszenia przyjmują państwo Mareccy. Telefon 509 542 059. Dla ośrodka rzeszowskiego zgłoszenia przyjmują państwo Jurek. Telefon 663 366 306. Proszę o kontakt poniedziałek, piątek po 18:00. Weekend cały dzień. W Bielsku Białej zgłoszenia przyjmują państwo Łukasikowie. Telefon 728 986 516. W Zielonej Górze, w Rokitnie dokładnie, zgłoszenia proszę kierować pod telefon, na telefon 533 002 439 po godzinie 16:00. Więcej na stronie rekolekcji spotkań małżeńskich, czyli www.spotkaniamalzenskie.pl. I odbędzie się narodowa debata o rodzinie, o temacie rodzina miejscem wychowania do wartości. Będzie to 11 października. Debata ma charakter otwarty. Miejsce Warszawa, ulica Nowogrodzka 3. To będzie w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Narodowa debata o rodzinie. Zgłoszenia przez formularz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod hasłem Debata o rodzinie. I zapraszamy na kolejną audycję dla małżonków i rodziców. Za tydzień Towarzyszenie Rodzinie Przeżywającej Śmierć Dziecka. Goście ksiądz Waldemar Różycki, pani Małgorzata Bronka ze Stowarzyszenia Rodziców po Poronieniu, pani Aleksandra Nowicka-Martinez, psycholog, wszyscy państwo związani z hospicjum perinatalnym świętego Łazarza w Bydgoszczy. Kolejna audycja 16 października. Pierwsza pomoc małżeństwom, którym zagraża rozpad. 23 października. Samotność dziecka w rodzinie. 30 października. Kapłan i rodzina. Wzajemny dar i zadanie. I nasi goście.
Ja chciałam skorzystać tutaj z okazji, że jesteśmy studio i powiedzieć, że będziemy prowadzić rekolekcję Finanse po Bożemu w Lidzbarku Warmińskim 23-25 listopada, czyli już niebawem za półtora miesiąca. I o ile jak prowadzimy rekolekcje dla domowego kościoła, to są zwykle rekolekcje tylko dla członków domowego kościoła, w związku z tym tylko możemy zapraszać no właśnie, w ramach domowego kościoła, o ile tutaj te rekolekcje organizuje Szkoła Nowej Ewangelizacji i zaprasza wszystkich. Także ktokolwiek by chciał uczestniczyć w takich weekendowych rekolekcjach od 23 do 25 listopada w Lidzbarku Warmińskim, to serdecznie zapraszamy. Rekolekcje Finanse po Bożemu. Będziemy tam nie tylko Zapisy są, ja powiem, poprzez stronę właśnie Szkoły Nowej Ewangelizacji, ikona Trójcy Świętej z Olsztyna. I to jest tak, strona, bo to poprzez stronę trzeba to zrobić i tam więcej informacji, tam też będzie program tych rekolekcji podany www.snei.ts.pl. Czyli to są skróty tych pierwszych liter. Szkoła Nowej Ewangelizacji, ikona Trójcy Świętej.pl. Czyli snei.ts.pl. Trzeba po prostu wejść na stronę i poprzez formularz się zapisać.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Aneta z Mazowsza.
Witamy panią Anetę.
Chciałam podziękować za audycję. Wydaje się te wszystkie państwa rady takie mądre i praktyczne, aczkolwiek moje osobiste doświadczenie troszeczkę mam inne. Wydaje mi się, że każdy z rodziców powinien chyba kierować się bardziej takim sercem, co mu odpowiada i jak uznaje właśnie za najlepsze dla swoich dzieci i dla swojego domu. Mhm. I ja osobiście zostałam nauczona w neokatechumenacie. Bardzo mi to utkwiło właśnie w pamięci, że mamy przypatrywać się liliom na polu i wróblom, którzy nie troszczą się o jedzenie, o picie, o odzienie, a mają wszystko, co Pan Bóg im da, bo Pan Bóg zna ich potrzeby i zatroszczy się o to w swoim czasie. My mamy się troszczyć przede wszystkim o Królestwo Boże, a reszta będzie nam dodana. I wydaje mi się, że to jest takie dla chrześcijaństwa i dla chrześcijanina, który żyje tym na co dzień, wydaje się to takie dodające pokoju, że te polisy ubezpieczeniowe, te wszystkie oszczędności, wydaje się to śmieszne po prostu, tak z tej perspektywy patrząc. Owszem, jest to ważne w dzisiejszym naszym świecie, takim bardzo komercyjnym, bardzo praktycznym, ale wydaje mi się, że jako ludzie wierzący przede wszystkim opieramy się na Bogu, a nie na pieniądzu i na naszym rozsądnym, praktycznym podejściu do życia i na naszych zabezpieczeniach na kontach. tyle z mojej strony. Dziękuję.
Dziękuję Pani Aneto. Oczywiście, że ma Pani rację, ale ile osób myśli tak jak Pani, a ile osób da się zwieść temu światu i popada w wielkie problemy finansowe.
Ja podzielę się takim też interpretacją tego fragmentu biblijnego, bo trzeba pamiętać, że fragmenty biblijne mają swoje interpretacje przez biblistów i to czasami jest nie jedna interpretacja, tylko jest kilka tych interpretacji. Patrzymy na te fragmenty z różnej strony. Ja spotkałam się też z taką interpretacją, że są to słowa kierowane przez Jezusa do uczniów. I trzeba pamiętać kontekst, w którym Jezus te słowa wypowiadał. On jako nauczyciel, który wokół siebie gromadzi uczniów. W Starym Testamencie rabin, jeżeli gromadził wokół siebie uczniów, był odpowiedzialny za ich utrzymanie. Co to znaczy? To znaczy, że on zapewniał im składniki pokarmowe i ubranie, a oni musieli uszyć to ubranie z tych materiałów, które dostawali i ugotować jedzenie z tego, co otrzymali. Ale odpowiedzialnością rabina, czyli nauczyciela, było zapewnienie im wszystkiego, a oni później własnymi rękami musieli to przerobić na to, żeby to było dla nich użyteczne. I podobnie tutaj niektórzy bibliści widzą kontekst, w którym mówi Jezus do uczniów, tak? Nie troszczcie się, bo ja jestem waszym nauczycielem, czyli ja wam zapewnię pożywienie, ja się troszczę o to wszystko, co nie oznacza, że mamy być bierni i po prostu, że nam wszystko spadnie z góry, tylko po prostu my jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby to, co od Boga otrzymujemy w ramach tego, że On nas po prostu zabezpiecza, że nie zostawi nas głodnymi, nie zostawi nas nieodzianymi, ale z naszej strony jest ta odpowiedzialność, że my mamy wiernie tym wszystkim właśnie zarządzać, co otrzymujemy z Jego ręki.
Zarządzać, właśnie.
Zarządzać, tak, tak. I to jest, myślę, że klucz właśnie, te dwa słowa, zarządzanie i wierność, tak? I my też żeśmy z dziećmi też nie tylko w oderwaniu od to wszystko przekazywali od Słowa Bożego, ale przede wszystkim myśmy tutaj nakładali na to kontekst biblijny, tego wszystkiego, co jest w Słowie Bożym, tych wszystkich rad biblijnych, tak? I to jest bardzo ważne. Natomiast trzeba tylko pamiętać, że młody człowiek, który później staje się odrębną od rodziców jednostką, może pójść w swoją stronę, tak? I on nie musi, nie musi później żyć tak, jak my byśmy chcieli, ani tak, jak my żyjemy.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dobry wieczór, kłania się Robert, słuchacz ze Świętokrzyskiego.
Witam Panie Robercie.
Słucham wnikliwie audycji. Czasem musiałem zrobić małe przerwy. Natomiast nie wiem, czy padła już taka odpowiedź być może na moje pytanie, czy na moją refleksję, którą teraz wypowiem. Prosiłbym o odniesienie się specjalistów, jak słyszę od tych spraw związanych z rozmawianiem o finansach z dziećmi. Mianowicie, jak prowadzący państwo odnoszą się do takiej kwestii, jak czy i kiedy należy dzieci wprowadzać w kwestię, czy tłumaczyć, mówić im o tym, że na przykład część naszych dóbr jest na tak zwany kredyt. To znaczy, to co mamy nie jest do końca nasze, jest zapożyczone, pieniążki kupione, tak to można powiedzieć. Kiedy i czy o tym mówić? Chodzi o samochody, leasingi, domy, bo przecież wszyscy takie
rzeczy. Realne kredyty, tak.
Tak, no takie typowe kredyty gospodarcze, w jakich funkcjonujemy w naszych realiach gospodarczych, wiele z naszych rodzin. Jakie jest Państwa zdanie, może nie na temat kredytów, bo to nie miejsce na audycję, ale jak o tym rozmawiać z dziećmi, czy w ogóle o tym rozmawiać, kiedy sobie uświadamiać ich o tym, to jakby pierwsze pytanie,
czy je wtajemniczać w te nasze zobowiązania, tak?
Tak, kiedy, jak je wtajemniczać, a gdyby Państwo jeszcze odpowiedzieli, co w ogóle myślicie o tym, o zakupach na kredyt, czegokolwiek, to też by było miło, chociaż to jakby chyba nie jest temat audycji. Natomiast druga sprawa, używamy wszyscy laptopów, tabletów, telefonów. Jak Państwo się odnoszą, czy i kiedy czy sami Państwo w swoich doświadczeniach rodzinnych kupowaliście, dawaliście do ręki takie rzeczy, jakie to były rzeczy, to znaczy najlepsze, najwyższej technologii, średnie, czy z dolnej półki, tu mówimy o telefonach tak dziś popularnych. Też bo jestem zaskoczony, że w drugiej klasie, na przykład szkoły podstawowej, jest tak zwana informatyka, która bez pytania w ogóle rodziców, rodziny o zgodę czy o stan majątkowy zakłada, że każde dziecko w domu ma dostęp do laptopa. To nie wiem, dlaczego jest założone, że jest koniecznością. Wiem, że trzeba mieć, że dzisiejszy świat tego wymaga, natomiast program bez zająknienia tutaj byłem zdziwiony, że tak. Dziecko przyniosło
czy tablet z internetem,
książkę,
czy coś, nie?
I ma coś tam robić na laptopie. Oczywiście mamy takie urządzenie w domu, natomiast nie wiem, dlaczego jest założenie, że 8-letnie dziecko musi, jego rodzice w domu muszą mieć takie urządzenie i w naszej, nazwijmy to, wsi, w której mieszkam, niestety część rodziców musiało na kredyt kupić dzieciom laptopa, prawda? Bo w szkole jest potrzebny, ale to już jest druga kwestia. Czyli te dwie kwestie, gdyby Państwo się tu odnieśli, byłbym wdzięczny.
Dobrze,
panie Robercie. Czyli kwestia, kiedy mówić o zobowiązaniach, kredytach i jak odnieść się do przedmiotów codziennego użytku, jak smartfon, iPhone czy jeszcze tak. Inny w rękach dzieci. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, panie Robercie, dzięki.
Pozdrawiam.
Ja mogę powiedzieć i powiem na temat właśnie kredytów, leasingów i takich rzeczy. Chociaż my tutaj może nie jesteśmy fachowcami czy ekspertami, bo sami mieliśmy niewiele kredytów i wszystkie mamy pospłacane. Natomiast podam taki przykład, bo one dosyć dobrze chyba przemawiają. Nasze dzieci zachwycały się różnymi takimi super rzeczami u na przykład jednego z kolegów, jaki oni mają wielki telewizor w domu, tato, po prostu, na pół ściany. A ten ich syn, tam konkretny kolega, to mówi, to quadem po prostu tam jeździ, no nie? I BMW stoi przed domem i w ogóle super, no nie? I można by wymieniać różne, że tak powiem, takie, może niekoniecznie tam w 100% potwierdzałby marki, ale tego typu rzeczy. I tutaj poszliśmy w dwóch kierunkach. W jednym takim, żeśmy powiedzieli dzieciakom naszym wówczas w gimnazjum, więc to ten okres jeszcze grubo przed 16 rokiem życia. No dobrze, ale to nie jest, wiesz, Ty McIvera, to nie jest tak, że te pieniążki to się po prostu znikąd wzięły, nie? Że w tym wypadku konkretnie to było wzięte na kredyt, czyli pożyczone i to tak, że trzeba oddawać w ratach, tak jak dostajesz kieszonkowe utrzymaniowe, tak co jakiś czas muszą, i to nie jest tak, że to jest dowolność, muszą oddać te pieniądze i jeszcze dołożyć do tego, co oddadzą, a ponieważ żeśmy znali sytuację też no trochę głębiej, z drugiej strony, od strony rodziców, to żeśmy też powiedzieli, że z tym wiąże się też konkretna, nie pamiętam, czyśmy użyli słowa niewola, czy jakoś tak, ale jakieś ryzyko, jakieś uwiązanie, wiesz, bo tak jak my możemy spędzać z wami czas i coś robić razem, tak tutaj po prostu ten czas, który ci rodzice mogliby spędzać, to oni muszą po prostu, nie wiem, wziąć nadgodziny, no nie, albo jakąś dodatkową pracę, bo ten kredyt trzeba spłacać. A jednocześnie jest ryzyko, że gdyby zabrakło pracy, która przynosi teraz te środki, to jeszcze większą trzeba byłoby się jakoś inaczej zaangażować.
Może więcej na ten temat 4 grudnia odpowiedzialne zarządzanie finansami w rodzinie będzie temat audycji. Mhm. I jeszcze teraz...
Tak. Ale ja jeszcze bym dodała tutaj do tego, bo my nie mieliśmy takiej konieczności, żeby wprowadzać dzieci, że my jesteśmy zadłużeni, tak? Bo raczej pytanie...
Bo nie byliście.
Tego, tak, bo nie byliśmy, tak? Tylko właśnie podawaliśmy takie przykłady i w tym sensie, żeśmy przestrzegali, że to życie może z zewnątrz wyglądać, że jest bardzo fajne, bo się ma to czy tamto, natomiast to niesie ze sobą różnego rodzaju zagrożenia i raczej pokazywaliśmy im właśnie te zobowiązania, że w pełni nie mogą dysponować swoim życiem tak, jakby chcieli. Natomiast patrząc na sytuację ludzi, o których wiemy, że posiadają kredyty, to wiemy, że wprowadzają również dzieci w ten temat najwcześniej, jak tylko dzieci są w stanie to zrozumieć. Dlaczego? Dlatego, że chociażby ten podawany przykład w szkole, że dzieci muszą mieć tablety, żeby na nich pracować, lekcje odrabiać, czy szkoła tego wymaga. Otóż dzieci się ze sobą porównują i czasami takie odstawanie od innych, no dziecko dużo bólu kosztuje, tak? Bo inne dzieci okrutnie po prostu traktują siebie nawzajem, tak? I w związku z tym dzieci wywołują ogromną presję na rodzicach, a że muszę mieć konkretnie spodnie takiej marki, buty takiej marki, takie zabawki, a nie inne, urodziny tak wyprawione, a nie inaczej. I rzeczywiście, no tak jak pan nawet mówił, że tam się rodzice zapożyczali, żeby te tablety kupować, to też są takie sytuacje, że niektórzy rodzice, żeby to dziecko rzeczywiście nie cierpiało, tak, tylko miało to, co inni mają, to też są gotowi się zapożyczać. I w sytuacji, kiedy już są na przykład kredyty hipoteczne, które są spłacane i sytuacja rodziny wcale finansowo nie wygląda tak słodko, to trzeba o tym dzieciom mówić, że na pewne rzeczy nas po prostu nie stać. Trzeba właśnie w to wprowadzać dzieci, żeby dzieci tej presji nie wywoływały, a wręcz przeciwnie, żeby też pomagały rodzicom w spłacaniu tych zobowiązań, tak? Czyli pokazywanie, że musimy oszczędnie żyć, rezygnować na przykład z kupowania takich czy innych produktów, nawet do jedzenia. Czyli tutaj dyscyplina i prowadzenie budżetu jest bardzo potrzebne. Ja już chyba nawet mówiłam tutaj na antenie o takim przykładzie budżetu, o którym słyszałam w jednej rodzinie, że tam, gdzie właśnie nie przelewało się rodzicom, że oni mieli taki zwyczaj, że raz w miesiącu w niedzielę zasiadali wspólnie do stołu po powrocie z kościoła i rozmawiali o budżecie na miesiąc. Czyli każdy najpierw zgłaszał swoje potrzeby i tam było kilkoro dzieci, czyli każde dziecko zgłaszało swoje potrzeby, co w tym miesiącu chciałoby, żeby rodzice kupili. Wszystko zostało to przeliczane na pieniądze, podsumowywane i rodzice mówili, wyszło tyle i tyle, ale my tyle pieniędzy nie mamy. Mamy tyle i tyle. Wobec tego musimy zrezygnować. I następowało wspólne ustalanie, z czego rezygnują, tak? A które zakupy przechodzą na następny miesiąc. Więc to też jest jakaś po prostu metoda, jakaś opcja. I to drugie pytanie o te tablety, komputery i tak dalej. Myślę, że coraz trudniej tutaj nad dziećmi taką kontrolę sprawować. My w zasadzie żeśmy takiego sprzętu nie kupiliśmy dzieciom.
Ale teraz właśnie chodzi o wymagania. Ale wymagania szkoła zadaje i bez tabletu nie rozwiąże.
Więc być może, że tutaj też nasze, jak to się mówi, doświadczenia nie są adekwatne, bo mówię, no nasi mają w tej chwili 20 lat, tak? Więc to jest 10 lat wstecz, troszeczkę były inne warunki. Ale myśmy nawet, pamiętam, że korzystanie z naszego komputera ograniczali czasowo, jak dzieci były w gimnazjum, do 30 godzin w miesiącu. Czyli albo godzina dziennie to była, albo mogły sobie na przykład skorzystać co drugi dzień 15 godzin, bo to było, tak, to było 15 Dobrze. Godzin i później...
Mamy telefon.
Ale
także
to jeszcze chciałam,
jest ograniczenie.
Ja rozumiem, odpowiedzieć jeszcze na tamto pytanie. Natomiast jeśli chodzi w tej chwili, to rzeczywiście no dostęp do kupić telefon, ale jaki? Niekoniecznie musi być to smartfon. Ja bym na przykład dziecku takiemu małemu smartfona nie kupowała, bo wystarczy, jeżeli ja chcę mieć kontakt z dzieckiem, to ma ten telefon mieć funkcję
rozmów,
a niekoniecznie dostępu do internetu, nad czym nie ma kontroli. No. To jest takie moje zdanie, ale no każdy, że tak powiem, wychowuje jak...
A rozwiązywanie jakichś zadań szkolnych w domu pod kontrolą rodziców, gdzie no internet jest
dostępem,
potrzebny.
Znaczy z kontrolą rodzicielską i tak dalej, no bo chociaż i tak się nie ustrzeże, no pewnych rzeczy się nie ustrzeże.
I odbieramy ostatni telefon, słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony dziecko, jest to się Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam wszystkich serdecznie. No, chciałam się podzielić takim doświadczeniem właśnie w sprawie kiedy i jak należy...
A kogo witamy?
Dorota z Bydgoszczy.
Dziękujemy pani Dorota. Tak.
Kiedy i czy mówić w ogóle dziecku o finansach? No, nie wiem, czy kiedy i mówić, ale ja na przykład zostałam zmuszona do tego, żeby dziecku mówić o finansach. Tego względu, że prawie od 2 lat jesteśmy same, bez męża. Ja jestem niewidoma i niestety wszystkie opłaty, jakie robimy, musimy iść razem, bo nie w każde miejsce mogę trafić. I ona wie wtedy, że na przykład teraz płacimy to, teraz płacimy tamto. I na przykład potrafiła kiedyś, jak płaciliśmy rachunki, zapytać mamusia, a czy my już zapłaciliśmy prąd?
Mm-hmm. Odpowiedzialność. No,
tak. Nie wiem, myślę, że
dzieci,
jeżeli są zmuszone, na przykład dzieci niewidomych rodziców chyba są prędzej zmuszone do tego, że one, albo na przykład, no, idziemy do sklepu, wiesz co, się idziemy do Biedronki, bo to na przykład, bo tam jest taniej niż u nas w sklepiku, nie? Także taka odpowiedzialność właśnie, no w sumie 10-letniego dziecka, nie? Bo 10 lat, no to moim zdaniem to jest jeszcze mało, ale i równocześnie już jest dużo, o.
Także to jest konieczność życiowa w tej sytuacji.
Konieczność życiowa, mhm. Właśnie. Także. A na przykład, a ile nam jeszcze zostało, nie? Czy możemy to, czy tamto kupić? O. Mhm.
Czyli już myśli na przyszłość, nie jest osobą rozrzutną. Nie będzie osobą rozrzutną.
Tak mi się wydaje. Mam nadzieję, że chociaż zdarza się, że na przykład, powiem na przykład, no nie wiem, chciałabym to czy tamto, nie? Ale nie ma czegoś takiego, że muszę mieć to czy tamto. Chciałabym to, ale czy możemy to kupić, nie?
Dobrze, dziękujemy pani Doroto za głos.
No, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Zostały nam 4 minuty. Co jeszcze chcecie dopowiedzieć? Bo kolejna audycja będzie dopiero po nowym roku. Z tego cyklu o finansach.
Dużo już, myślę, powiedzieliśmy tutaj tak trochę wyrwani do odpowiedzi. Myślę, że najbardziej przemawiają przykłady. To, co wydaje mi się najbardziej jakoś tak wartościowe, tutaj padało też wśród słuchaczy, że jest to proces. Jest to proces nauki i nie łudźmy się, że to, co usłyszeliśmy w jednej audycji, na innych rekolekcjach przeżyliśmy, to uda się to po prostu też wszystko wdrożyć z sukcesem przez tydzień. No, nam ten proces zajmuje już 20 lat. Mamy uwagi, jakby go ulepszyć i od strony dzieci, i od strony samych siebie. Natomiast widzimy, że to jest proces współpracy u dorosłych czy dojrzewających wcześniej dzieci. Także proces współpracy z łaską Bożą, jakość modlitwy, też o dary Ducha Świętego, prowadzenia, mądrość. Też współpracy rodziców, żeby pewne rzeczy w jedności, znaczy żeby ta nauka też była w jedności. Ten wątek się tutaj nie pojawił. Może był oczywisty, może nie, ale to też wymaga współpracy, uzgadniania. To dajemy czy nie dajemy? Ile dajemy? Tak. Jak prosi o dofinansowanie zielonej szkoły, czy tam butów, czy czegoś, to jak do tego podchodzimy? To też buduje naszą jedność i nasze wspólne stanowisko. To się nie rodzi od tak po prostu. Pewne rzeczy trzeba przemodlić, a pewne rzeczy trzeba powiedzieć, wiesz co, Tymek, wiesz co, Weronika, musimy się zastanowić. Też nie czujmy się przymuszeni, żeby w tym procesie wiedzieć wszystko od razu, tak jakbyśmy się urodzili z wiedzą wlaną na temat zarządzania edukacji finansowej. I kiedy sami musimy zapytać się i poprosić o radę, coś przeczytać, coś przemyśleć, uzgodnić, coś przemodlić. No bo jeżeli wytrzymało bez pewnych rzeczy przez 9 lat, 10 lat, ostatni tydzień, wytrzyma naprawdę jeszcze kolejne 5 minut albo kolejne parę dni. Więc też dajmy sobie taki luz, nie na jakąś zignorowanie, tylko na to, żeby zdecydować, uzgodnić, poznać, zapytać, przemodlić. Bo to ten element też myślę, że warto podkreślić w całym tym procesie.
No i to, jak mówiłeś, element jedności małżeńskiej, że przed dziećmi stajemy już ze wspólnym frontem,
tak,
a nasze jakieś wątpliwości między sobą, bo każdy inaczej, powiedzmy, widzi sytuację, uzgadniamy poprzez dialog i mamy jeden wspólny wniosek, który buduje naszą rodzinę, jest dla dobra wspólnego, nie?
I dzieci to widzą, tutaj nie ma takiego rozgrywania, tatuś nie dał, pójdę do mamy, albo odwrotnie, córcia do tatusia przyjdzie, bo może. No nie, tutaj działamy po prostu w jedności, jednym frontem, jednym głosem mówimy.
Dobrze, że właśnie
to wybrzmiało. Dzięki temu, że formujemy się we wspólnocie domowego kościoła, więc też to jest bogactwo doświadczenia nie tylko naszego, ale wielu też innych rodzin, bo o tym rozmawiamy, dzielimy się różnymi pomysłami. Bardzo często są to tak zwane reguły życia, które podejmujemy właśnie po to.
Dialogi rodzinne.
Czy właśnie dialogi rodzinne, na których omawiamy pewne tematy, tak, pewne sprawy dotyczące właśnie naszego życia rodzinnego, też konkretnie wychowywania dzieci. I to jest to bogactwo, którym możemy się dzielić, czy w ramach jednego kręgu, czyli z tymi najbliższymi nam małżeństwami, czy też na rekolekcjach, kiedy też możemy się tymi doświadczeniami dzielić, wymieniać. Dlatego rzeczy, o których ja mówiłam, Mirek mówił, to, co jest naszym wspólnym doświadczeniem, to nie jest tylko nasze, tak, że tutaj Wrotkowie, ale to jest doświadczenie naprawdę wielu małżeństw, wielu rodzin i to działa.
Z wielu rekolekcji, z wielu warsztatów, które prowadziliście. Dziękuję wam bardzo. Państwo Elżbieta, Mirosław Wrotkowie byli naszymi gośćmi. Dziękuję za wszystkie telefony i już zapraszamy państwa za 4 minuty na modlitwę, na zakończenie dnia, na kompletę.
Dziękujemy.
podaje informacje o numerach stron w modlitewnikach do liturgii godzin. Hymn Chryste tydzień pełnym blasku z drugiego tygodnia w tomie czwartym na stronie 971 w wydaniu skróconym na stronie 1167. Psalmodia, czytania i modlitwa z wtorku. Tom czwarty, strona 983, wydanie skrócone, strona 1179. Antyfona końcowa, witaj niebios królowo. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Alleluja.
Alleluja.
Uczyńmy teraz krótki rachunek sumienia.
Czy podejmujemy wysiłek jako rodzice, wysiłek i odpowiedzialność, by uczyć dzieci, właściwie zarządzać sprawami finansowymi? Czy uczymy je odpowiedzialności w domu za wspólne dobro, odpowiedzialności za rodzinę, pamiętania o obowiązkach domowych? Czy uczymy dzieci także hojnie dawać, w tym pamiętać o Kościele, o jego potrzebach, ale także pamiętać o ubogich i o potrzebujących? Czy sami dajemy dobry przykład takiego właśnie pamiętania i hojnego dawania? Czy sami dajemy dobry przykład w dawaniu, w dzieleniu się z innymi? Czy dzieci nas widzą w akcji? Czy wychowujemy też dzieci do pracy, do podejmowania pewnego trudu, pewnego wysiłku, doskonalenia? W jaki sposób w domu opowiadasz o swojej pracy? Czy nie narzekasz? Czy jesteś w niej uczciwy?
Czy uczymy dzieci uczciwości? I czy sami jesteśmy uczciwi w drobnych rzeczach, w najdrobniejszych rzeczach? Czy nie kłamiemy?
Czy uczymy dzieci właściwych priorytetów i właściwej kolejności, właściwej hierarchii, zaufaniu Panu Bogu, wierności też Jego nauce, czci dla rodziców, własnej pracy i rozwoju?
Czy jesteśmy jedno w wychowywaniu dzieci?
Zmiłuj się nad nami, Panie,
bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie.
Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje
i daj nam swoje zbawienie.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen.
Chryste, Tyś dniem pełnym blasku rozpraszasz nocne ciemności, w Tobie początek jest światła i nim obdarzasz wybranych.
Teraz więc Ciebie prosimy, byś strzegł nas w mrocznych godzinach, w swoim pokoju zachował i przyniósł ulgę znużonym.
Kiedy już sen nas ogarnie, niech serce czuwa przy Tobie. Tych, którzy Ciebie miłują, osłaniaj swoją prawicą.
Wejrzyj, obrońco nasz Boże, i wrogie oddal zasadzki. Kieruj Twoimi wiernymi, boś własną krwią ich odkupił.
Chryste łagodny nasz Królu, niech Ciebie z Ojcem i Duchem wszystko, co żyje, wysławia przez całą wieczność bez końca.
Amen.
Panie, nie ukrywaj przede mną swojego oblicza, bo w Tobie pokładam nadzieję. Usłysz, Panie, modlitwę moją, w swojej wierności przyjm moje błaganie. Wysłuchaj mnie w swej sprawiedliwości.
Nie wzywaj na sąd swojego sługi, bo nikt z żyjących nie jest sprawiedliwy przed Tobą.
Albowiem prześladuje mnie nieprzyjaciel, moje życie na ziemię powalił. Pogrążył mnie w ciemnościach jak dawno umarłych.
A we mnie duch mój omdlewa, zamiera we mnie serce.
Wspominam dni dawno minione, rozmyślam o wszystkich Twych dziełach. Rozważam dzieło rąk Twoich.
Wyciągam do Ciebie ręce, jak zeschła ziemia, pragnie Cię moja dusza.
Wysłuchaj mnie prędko, Panie, albowiem duch mój omdlewa.
Nie ukrywaj przede mną swojego oblicza, bym się nie stał podobny do tych, którzy schodzą do grobu.
Daj mi już o świcie doznać łaski Twojej, bo w Tobie pokładam nadzieję.
Pokaż mi drogę, którą mam kroczyć, bo wznoszę ku Tobie moją duszę.
Wybaw mnie, Panie, od moich wrogów. Uciekam się do Ciebie.
Naucz mnie spełniać Twoją wolę, bo Ty jesteś moim Bogiem.
Niech mnie Twój dobry duch prowadzi po bezpiecznej równinie.
Przez wzgląd na Twoje imię, Panie, zachowaj mnie przy życiu. W swej sprawiedliwości wyprowadź mnie z niedoli.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Panie, nie ukrywaj przede mną swojego oblicza, bo w Tobie pokładam nadzieję.
Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący, krąży, szukając kogo pożreć. Mocni we wierze, przeciwstawcie się jemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy. Podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Módlmy się. Prosimy Cię, Boże, napełnij tę noc swoim światłem i spraw, abyśmy spokojnie zasnęli i z radością obudzili się w Twoje imię w blasku dnia nowego. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen. Amen.
Witaj, niebios Królowo. Witaj, Panie Aniołów. Witaj, Różdżko i Bramo. Jasność zrodziłaś światu. Ciesz się, Pano, chwalebna, ponad wszystkie piękniejsza. Witaj, o najśliczniejsza. Proś Chrystusa za nami. Serdeczny Bóg zapłać, drodzy radiosłuchacze, za wspólną modlitwę. Dziękuję raz jeszcze za wszystkie telefony. Dziękuję naszym gościom. Państwu Elżbiecie Mirosławowi Wrotką. Serdecznie Bóg zapłać za kolejną audycję na temat finansów.
I my dziękujemy.
Bóg zapłać, dziękujemy.
Dziękuję pani Joannie za realizację audycji. Drodzy Państwo, 23:45 właśnie minęła. Do kolejnego wtorku żegna się z Państwem Lech Porakiewicz. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica.
Skrót najważniejszych wiadomości z kraju i ze świata w Radiu Maryja. Zapraszam. W Gdyni odbyły się uroczystości pogrzebowe admirała Józefa Unruga i jego małżonki Zofii. Ceremonię rozpoczęła uroczysta msza święta w kościele Marynarki Wojennej Rzeczpospolitej pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej w Gdyni Oksywiu. Eucharystii przewodniczył biskup polowy Wojska Polskiego, ksiądz biskup Józef Guzdek. W homilii przypomniał o bezgranicznej miłości admirała Józefa Unruga do ojczyzny. Na uroczystości pogrzebowe przybył do Gdyni także prezydent Andrzej Duda. Zabierając głos, najwyższy przedstawiciel państwa podkreślił, że powrót admirała do kraju to jeden z ostatnich kamieni na fundamencie prawdziwej, wolnej Polski. List do uczestników pogrzebu skierował też premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu wskazał, że powrót admirała Józefa Unruga to spełnienie testamentu polskich patriotów. Rząd przyjął projekt ustawy o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski. Przepisy mają pomóc w opiece nad mogiłami weteranów, między innymi powstańców warszawskich. Poinformował o tym premier Mateusz Morawiecki podczas dzisiejszego spotkania z kombatantami i powstańcami w Muzeum Powstania Warszawskiego. Morawiecki przypomniał, że 1 sierpnia w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego rząd obiecał taką ustawę, a dzisiaj w dniu, który kończy obchody rocznicy Powstania Warszawskiego, chcemy zaraportować naszym bohaterom, że ustawa jest gotowa, została przyjęta dziś na Radzie Ministrów i ona zapewnia środki po to, żeby szukać, żeby inwentaryzować i dbać o mogiły naszych żołnierzy, naszych przodków, którzy walczyli o wolność i niepodległość, powiedział premier Mateusz Morawiecki.